Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy. Przy mikrofonie Lew Polakiewicz. Witam również pana Przemysława, który realizuje naszą audycję i naszych gości. Jest dzisiaj z nami ojciec Cysters, doktor habilitowany Jan Strumiłowski, teolog z archiopactwa cysterskiego w Jędrzejowie, wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Katowicach Panewnikach, zajmujący się współczesną kulturą w świetle Ewangelii. Serdecznie ojca witam.
Szczęść Boże.
I są, oprócz teologa, małżonkowie Maria i Marek z Alfresso Jundziło ze wspólnoty domowego kościoła. Witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Dzisiejszy temat: niedziela osią chrześcijańskiego czasu. No właśnie, czyli niedziela jest dla mnie, dla nas osią chrześcijańskiego czasu. Czy rzeczywiście przynajmniej raz na tydzień jakoś ukierunkowujemy się na Boga, na tego, który powołał nas do istnienia z miłości i chce nas mieć na wieczność w niebie? Czy pamiętamy o nim? Czy mu robimy łaskę, że pójdziemy do kościoła? A może lepiej w sobotę wieczorem, będzie cała niedziela, można się będzie dłużej wyspać. No właśnie. Czy pamiętamy o tym, że bez Boga ani do proga, to znaczy nasze najlepsze chęci, podobno najlepszymi chęciami to piekło jest wybrukowane, spalą na marnym, jeżeli nie będziemy robili wszystkiego razem z Panem Bogiem. On nas stworzył, On wie, co jest dla nas dobre i tylko dzięki Niemu możemy nasze małżeństwo budować, być każdego dnia ze sobą szczęśliwsi, pogłębiać relacje, niezależnie czy mamy 5 lat po ślubie, czy 50. Wiem, co mówię, bo do 49 lat dożyliśmy z Elo w małżeństwie. Czy chcemy z Nim również wychowywać nasze dzieci? Teraz mówią ludzie, że są trudne czasy. Zawsze były trudne czasy, ale od tego Pan Bóg daje nam tyle łask, byśmy mogli nawet w tych trudnych czasach doprowadzić nasze dzieci do nieba. Razem mamy to do nieba iść. A niedziela, jeżeli będzie właśnie tą osią chrześcijańskiego czasu, a nie dniem laby i wypoczynku, czy jakichś grillów, czy innych tam wypadów, ale właśnie będzie miejscem pogłębienia relacji z Bogiem, no to może właśnie w ten sposób będziemy pogłębiać naszą relację z Bogiem, ze sobą, z dziećmi i o czymś nam więcej chodzi. Ojciec Jan Strumiłowski zaczyna. Proszę bardzo, ojcze.
Tak, bardzo dziękuję. No ciekawe jest to i warto to zauważyć, że nawet jak pan wspomniał, że dzisiaj często niedzielę traktuje się właśnie jako dzień wolny, dzień tej laby, no to jest też pewnego rodzaju dziedzictwo chrześcijańskie, ponieważ dlaczego to jest dzień wolny? To jest dzień wolny dlatego, ponieważ w świecie chrześcijańskim chrześcijanie mieli mieć zagwarantowany czas na to, żeby oddawać chwałę Panu Bogu. I jak my spojrzymy na kalendarz liturgiczny na przykład, no to mamy takie święta, takie uroczystości, kiedy jesteśmy zwolnieni od naszych obowiązków, kiedy mamy zapewniony czas wolny i komfort na to, żeby oddać chwałę Panu Bogu. Natomiast najstarszym świętem, jak my tak spojrzymy na wszystkie święta, czy to jest Wielkanoc, czy to jest Boże Narodzenie, to najstarszym świętem w chrześcijaństwie jest właśnie niedziela. I tutaj świadectwa już mamy w Nowym Testamencie. To może się wydawać dziwne dla niektórych chrześcijan, prawda, że były takie czasy apostolskie, kiedy jeszcze na przykład nie świętowano Bożego Narodzenia rokrocznie, a już co tydzień świętowano niedzielę, prawda? Czyli niedziela była fundamentem i to był dzień szczególny. I w Dziejach Apostolskich na przykład mamy taki zapis, że apostołowie w pierwszy dzień tygodnia spotykali się na łamaniu chleba, czyli na Eucharystii. Jeżeli to już zapisuje święty Łukasz w Dziejach Apostolskich, to znaczy, że to jest coś, co właściwie od początku się wydarza. Ale nawet jeszcze wcześniej, bo jak spojrzymy na Ewangelię, to Ewangelie synoptyczne szczególne nie pokazują, że dzień zmartwychwstania Jezusa jest również dniem spotkania z Nim. Dniem, w którym Jezus się ukazuje i znamienny Inne jest na przykład to, że kiedy Pan Jezus przychodzi do apostołów, do wieczernika, oni są zamknięci i jeszcze boją się, to się dzieją rzeczy, które no jeszcze są spowite strachem, ponieważ uczniowie przecież 2-3 dni temu widzieli, jak ich mistrz umarł, jak został złożony w grobie, wydawało się, że wszystko się rozsypało i w niedzielę ten Chrystus, pomimo drzwi zamkniętych, przychodzi do nich i się ukazuje im. A co jeszcze ciekawsze, kiedy pośród tych apostołów nie ma apostoła Tomasza, no to Jezus nie przychodzi w poniedziałek. No bo nie było Tomasza, prawda? On mówi, że dopóki nie zobaczy, to nie uwierzy. Mógł przecież, wydawałoby się, Pan Jezus przyjść w poniedziałek czy we wtorek, prawda? Cały tydzień był. Ale Jezus dopiero następnego, pierwszego dnia tygodnia czeka do następnej niedzieli i znowu ukazuje się uczniom i mówi: pokój wam, prawda? Czyli ta tradycja apostolska świętowania niedzieli, ona jest jakby przekazana od samego Jezusa. To sam Jezus chciał nam się ukazywać w niedzielę. Chciał jakby, żebyśmy świętowali ten dzień, ponieważ zmartwychwstanie Chrystusa to nie jest tylko wydarzenie historyczne. Tutaj nie tylko chodzi o historię, ale tu chodzi o historię, która staje się faktem, który się uobecnia cały czas, prawda? Jezus zmartwychwstał i kiedy wstępował do nieba, to zostawił nam obietnicę. Oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata i szczególnie ta obietnica uobecnia się właśnie w niedzielę i to już widać w Ewangeliach. Przychodzi niedziela, Chrystus zmartwychwstały, staje między uczniami. Jeszcze ciekawiej patrzę na to święty Jan, bo on pokazuje niedzielę zmartwychwstania jako dzień, który już się nie kończy, prawda? To też nas zobowiązuje. Czyli to świętowanie niedzieli, ono powinno nam, małżonkom, rodzinom, przypominać w tym takim ferworze codziennej walki, bo jesteśmy zanurzeni w świat. Musimy martwić się o te sprawy doczesne. Od tego nie uciekniemy. No, dobry rodzic przecież musi się martwić o to, jak zapewnić byt swojej rodzinie, ale żeby też w tym się za bardzo nie zagalopował, żeby nie zapomniał, po co tak naprawdę on to robi. Przychodzi co tydzień niedziela i spotkanie ze zmartwychwstałym, czyli my pracujemy w ciągu tygodnia po to, żeby spotkać zmartwychwstałego i żeby, jak pan redaktor powiedział, doprowadzić naszych bliskich i siebie do Królestwa Bożego.
Po rosyjsku niedziela to jest woskresienie, czyli zmartwychwstanie. Tak nawiasem mówiąc, niedziela, zmartwychwstanie.
Tak, zgadza się. Jest to dzień zmartwychwstania i zresztą nawet ten taki wymiar, można byłoby powiedzieć, tego odpoczynku niedzielnego. On, sam odpoczynek niedzielny nie jest zły, tylko on musi mieć swój sens, prawda? To nie jest tylko odpoczynek od tej pracy, która już tak nas zmęczyła, ale ten odpoczynek niedzielny, on ma być uwielbieniem Boga i jakby już takim dotknięciem dnia ostatecznego, prawda? Celu i kresu naszego życia. Już zmartwychwstanie dokonało się, już stworzenie jest dopełnione, już smakujemy tej pełni, prawda? Po to pracowaliśmy, żebyśmy po tygodniu stali się piękniejsi, bardziej uchrystusowieni i mogli doświadczyć tego Bożego odpoczynku, który Bóg nam daje. Także tutaj właściwie w zmartwychwstaniu kilka tych wątków się splata. No a my, prawda, zwłaszcza świeccy, no bo wiadomo, duchowni mają zapewnić kult Boży, prawda? Mają pełnić tą posługę względem świeckich, aby świeccy mogli uwielbiać Pana Boga i w jaki sposób uwielbić Pana Boga i w liturgii, i poza liturgią, tak żeby tej niedzieli też nie sprowadzić tylko do tej jednej godziny, no to już są poszukiwania wiernych świeckich i bardzo ważne poszukiwania, bo tutaj chodzi o uświęcanie naszego świata i naszego czasu.
No właśnie. Modlitwa uświęca czas, brewiarz, godziny brewiarzowe uświęcają nasz ten czas w ciągu dnia. I to przypomnienie, ta oś chrześcijańskiego czasu, to nie jest taka oś, która się, że tak powiem, obraca się raz do roku. Mamy Boże Narodzenie, Wielkanoc, tylko co tydzień, co 7 dni przypomnienie, bo co roku to byśmy zapomnieli, jeżeli ktoś chodzi tylko na Wielkanoc do kościoła, do spowiedzi, no to jest coś nie w porządku. Natomiast właśnie co tydzień na pewno jest to potrzebne. Pod grzechem obowiązek uczestniczenia we mszy świętej. Ale nie dlatego, że to jest jakiś bezsensowny rygor, który nam Kościół narzuca, tylko jakieś takie opamiętanie, przynajmniej raz na 7 dni. Pomyśl o Panu Bogu, pójdź, nakarm się Jego słowem, ciałem i o to, głównie o to chodzi.
To jest też takie świadectwo tego, że to zmartwychwstanie, które wydarzyło się w historii 2000 lat temu, że właśnie ono nie jest tylko historią, prawda? Bo jeżeli byśmy świętowali raz w roku, no to byłaby pamiątka, tak jak urodziny. Urodziłem się ileś tam lat temu, co roku to świętuję, bo to było piękne wydarzenie, prawda? Pojawiłem się na tym świecie. Natomiast dlatego, że my co tydzień wracamy, no to ma być takie przeświadczenie, że to nie tylko jest powrót, bo tygodniowy cykl jest zbyt krótki, żeby coś wspominać, prawda? Nie ma takich wydarzeń i uroczystości, które wspominamy co tydzień, natomiast to ma być uobecnienie, to ma być świadectwo tego, że to nie jest dla nas tylko historia, ale my rzeczywiście żyjemy zmartwychwstaniem i my tęsknimy za zmartwychwstaniem. Ono już się dokonało, już nas dotyka i chcemy, żeby jeszcze pełniej w nas pracowało i nas przemieniało. Dlatego chociaż cały tydzień poświęcamy na inne sprawy, co oczywiście nie znaczy, że powinniśmy zapomnieć o Panu Bogu. No to jednak w ten jeden dzień, raz w tygodniu, jakby powracamy do samego źródła i powracamy do celu. Pan Bóg zmartwychwstał, to nadaje sens mojemu życiu i to zmartwychwstanie, ono jest czymś, co dotyka mojego życia, jest czymś obecnym, także ono, nawet możemy powiedzieć, przerywa, brutalnie przerywa ten rytm codziennego dnia i jakby wchodzi w naszą rzeczywistość i mówi stop, prawda? Życie doczesne to nie jest wszystko, tutaj jest coś więcej, tutaj jest Królestwo Boże.
No i po to właśnie jest to przypomnienie. Proszę bardzo.
To jest też kwestia tego, żeby dzieciom od samego, właściwie od najmłodszych lat mówić o tym, że niedziela jest tym dniem takiego zatrzymania, pokazywać to, że liturgia niedzielna jest ważna, że liturgia mszy świętej jest ważna, żeby dzieci tego uczyć, ale też mówić dlaczego. I na przykład u nas w domu jest też jakby takie przygotowanie do niedzieli w ten sposób, że wieczorem czytamy Ewangelię z niedzieli, oni z dziećmi, z młodzieżą naszą też rozmawiamy, żeby już uświadomić jakby wagę tego, co się w niedzielę będzie działo.
Tak, wagę i łatwiej potem słucha się czytań mszalnych, jeżeli one już zaistniały w naszej świadomości dzień wcześniej.
Tak, a poza tym oni też mają dużo pytań i te pytania jakby nie wybrzmią w trakcie Eucharystii, one muszą wybrzmieć w innym momencie, więc ta modlitwa nasza, w Nowym Kościele modlitwa rodzinna, która jest z dziećmi, na której się staramy właśnie czytać tą niedzielną Ewangelię w sobotę wieczorem, to jest taki czas, kiedy mogą te pytania zadać i często jest też tak, że to są pytania, które potem się rozszerzają, potem nie dotyczą samej Ewangelii, tylko dotyczą różnych kwestii życiowych jakby z tym związanych i wywiązuje się czasem bardzo taka ważna i ciekawa rozmowa, w której można różne rzeczy wyjaśnić, ale też różne rzeczy czasem usłyszeć bardzo mądre od dzieci.
Więc właśnie, jeżeli rozważamy nasze problemy naszych dzieci w Bożym świetle, to okazuje się, że te rozwiązania są nam niekiedy podane na tacy. W każdym razie jest o wiele łatwiej znaleźć wspólny język, jeżeli podstawą jest właśnie Słowo Boże, jest nasza modlitwa, zwrócenie się ku Bogu jako dawcy przymierza, który chce dla nas dobrze, kocha nas, a my mamy ciągle jakieś problemy, ale chcemy je rozwiązać z Bogiem. I tu jest właśnie na to miejsce.
Tak, i tutaj też uczymy, jakby mamy takie przynajmniej doświadczenie, że od początku, jak od małego dziecka uczymy, że w niedzielę jest Eucharystia i to jest centralny punkt niedzieli. Nawet jak wyjeżdżamy, no to tak ustawiamy czas, żeby ta Eucharystia była najważniejsza, a cała reszta, zwiedzanie tam, no to jest wszystko ważne, ale żeby to nie było coś, co jest, jakby góruje nad Eucharystią, to dzieci się tego uczą. Wiadomo, że w okresie młodzieńczym różnie to potem wygląda, ale gdzieś mamy zawsze nadzieję, że to gdzieś w nich zostaje, że oni się tego uczą, że jakby odniesienie do Pana Boga w niedzielę jest najważniejsze. To jest taki czas takiego zatrzymania. To, o czym ojciec mówił, że zmartwychwstanie to jest jakby najważniejsze wydarzenie w naszej wiary.
Tak, ale powiedziałeś Eucharystia. Eucharystia jest owocem męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Msza Święta jest ofiarą.
Tak.
Przede wszystkim jest ofiarą i owocem tej ofiary jest Eucharystia, która jest pewnym elementem, owocem właśnie tej mszy świętej, bo tak niekiedy mówimy tylko Eucharystia, a to jest właściwie ofiara. Prawda?
Zgadza się. To jest przede wszystkim ofiara i takie było nauczanie Kościoła od początku. Nawet jeżeli mówimy, że Eucharystia jest ucztą, no to jest ucztą ofiarną z tego względu. Natomiast my też patrzymy na Eucharystię w sposób integralny i na niedzielę w sposób integralny i na misterium Chrystusa w sposób integralny, bo tak naprawdę Chrystus zmartwychwstał trzeciego dnia po swojej śmierci, ale życie, które w nim jest, życie, które nie mogło doznać skażenia, ono właśnie jest owocem tej niewymownej, niewysłowionej relacji z Ojcem, relacji miłosnej, a ta relacja właśnie się uobecniła, ona jakby się urzeczywistniła najbardziej w ofierze, to znaczy oddać siebie, ofiarować siebie, to znaczy tak naprawdę żyć. I tutaj jest to powiązanie, dlatego my na mszy świętej w tekstach właściwie modlitw eucharystycznych i tych bardziej starożytnych i tych obecnych mamy zaznaczone, że wspominamy i zmartwychwstanie, i w niebo wstąpienie, i ofiarowanie się Pana Jezusa. Ale co do istoty, sama Eucharystia to jest ofiarowanie się. I tutaj to też jest bardzo piękne, że my cały tydzień, prawda, tak naprawdę zużywamy swoje siły po to, żeby budować nasze życie, bo to jest potrzebne. Idę do pracy, zużywam swoje siły, no bo przecież muszę budować swoje życie, ale...
Doczesne.
Tak, doczesne, ale ja nie jestem protektorem swojego życia, ja nie jestem zabezpieczeniem tego życia. Przychodzi niedziela, to jest pierwszy dzień. To jest pierwszy dzień tygodnia, ostatni dzień, jeżeli spojrzymy w ten sposób, dopełniający stworzenie. I to nam mówi, że żeby to życie zachować, żeby ono było pełne, to nie wystarczy moja praca. Ja sam o siebie nie zadbam. Ja to życie muszę ofiarować Bogu, muszę ofiarować je Ojcu i wtedy ono stanie się naprawdę pełne.
No właśnie, teraz takie górnolotne stwierdzenie ofiarować Bogu, ofiarować Ojcu. No ale w praktyce życia na ziemi, życia w małżeństwie, to my ofiarowujemy się naszym najbliższym w ten sposób, że ich kochamy, to znaczy im służymy.
Oczywiście.
Życie jest właśnie służbą.
Tak.
I to jest właśnie ofiarowanie, nasze ofiarowanie, moje ofiarowanie mojej rodzinie, budując i pomagając wzrastać. No bo Panu Bogu, Ojcu ofiarować życie, no to jak to można zrobić? Właśnie tak.
No i z tego względu właśnie Chrystus małżeństwo podniósł do rangi sakramentu, prawda? Żeby ta ofiara, żeby ona nie była czymś abstrakcyjnym, ale żeby realnie się uobecniała. Ale mimo wszystko, nawet jeżeli już mamy tak konkretne środowisko, jakim jest rodzina, małżeństwo, w którym my możemy ofiarować się Bogu poprzez drugiego człowieka, no to jednak potrzebujemy samego źródła, samego czystego oddania, a w Eucharystii, w niedzielnej Eucharystii szczególnie, prawda, kiedy idziemy właśnie do kościoła i to jest punkt centralny tego dnia, no to przecież rzeczywiście spotykamy się z realnie obecnym Chrystusem, który uobecnia się w swoim ciele i swojej krwi i ofiarowuje się Ojcu. Czyli to jest znowu też, prawda, tak jak Państwo mówią, to jest bardzo piękne dwie rzeczy, prawda. Jedna rzecz właśnie przygotowanie do Eucharystii, zwłaszcza jeżeli chodzi o wychowanie dzieci. Nie tylko wytłumaczenie dzieciom pewnych rzeczy, ale pokazanie, że to jest ważne. Dzieci bardzo często odbierają świat emocjonalnie. Racjonalnie no też to podbudowuje, ale tutaj emocje, jak zapamiętają emocjonalnie, tak będzie. Jak dziecko zapamięta, że msza święta to jest coś naprawdę ważnego, że tutaj nie ma wyboru. Nie, tutaj nie ma pytania, czy chce iść tak samo jak do szkoły. No nikt nie pyta dziecka, czy chce iść do szkoły, czy nie chce iść, no bo przecież to jest ważne. A Kościół jest jeszcze ważniejszy, więc również należy nauczyć, że nie, to jest tak istotne, że tutaj nie pytamy, prawda, a nawet więcej przygotowujemy się już na przykład dzień wcześniej, w sobotę wieczorem rozważając, no to są ogromne szanse, że to dziecko, ono będzie tak ukształtowane, że to jest coś istotnego i fundamentalnego. I to jest jedna rzecz, prawda, jeżeli chodzi o Eucharystię, a druga rzecz, żeby uczyć się przeżywania nie tylko jako celebracji, nie tylko jakiego symbolu, ale to jest rzeczywisty Jezus, to jest rzeczywista Jego ofiara, to jest rzeczywiste spotkanie z Nim, bo tutaj dotykamy rzeczywistości jeszcze bardziej głębokiej niż to, co jest namacalnością naszego codziennego życia.
No właśnie, i tutaj chodzi o to, żeby spotkać się z Panem Jezusem, w jego ciele i krwi podczas mszy świętej, ale również spotkać się z Panem Jezusem obecnym w naszym domu, w naszym domowym kościele. Więc świadczenie miłości i spędzanie czasu takie, które by przynajmniej było niesprzeczne, a najlepiej, żeby właśnie jeszcze chwaliło Boga. Więc spotykamy się. Spotykamy się w gronie rodziny. Proszę bardzo.
Ja bym dodał nawet, że żeby tego Pana Jezusa zabrać po prostu ze sobą do domu, żeby wychodząc z tej Eucharystii wrócić z Nim do domu, nieść Go, nie wiem, sąsiadom, znajomym, przyjaciołom, komukolwiek, gdziekolwiek po prostu akurat w tą niedzielę trafimy, żeby po prostu nasza obecność, nasze wspólne życie było też takim jakimś świadectwem, że to nie jest przypadek, że my do tego kościoła tam chodzimy co tydzień, nie idziemy tam, bo taka tradycja, bo sąsiedzi tam się patrzą, więc pójdziemy, tylko idziemy po coś i żeby też potem właśnie ten Chrystus, którego spotykamy w kościele, żeby on był z nami przez cały tydzień.
Dalej, jakie jeszcze pomysły, jeżeli chodzi o to, by w naszą niedzielę przeżywaną w małżonkowie z dziećmi, w rodzinie, czy w szerszej rodzinie, odwiedzamy się, żeby właśnie Pan Jezus był obecny. Bo to nie tylko przecież msza święta i nie tylko modlitwa. Nie tylko Słowo Boże, które możemy też rozważać, o którym już była mowa.
Zdecydowanie nie. To jest też kwestia czy wspólnego posiłku, który wiadomo, że w niedzielę łatwiej niż w tygodniu, kiedy wszyscy gdzieś tam o różnych porach wracają, wychodzą. To jest kwestia wspólnego spaceru, na który w niedzielę jest czas i też takiego cieszenia się tą przyrodą, którą też od Pana Boga otrzymaliśmy i jakichś wspólnych wyjazdów, spotkania się z rodziną, czy też czasu spędzonego na graniu w planszówki, na rozmowie, takiego czasu, kiedy jesteśmy dla siebie. Na pewno nie i my tego bardzo rygorystycznie staramy się pilnować, na pewno nie sklep, na pewno nie zakupy. Tak. I też staramy się uczyć dzieci, że nie odrabiamy lekcji w niedzielę.
No, żeby to zrobić wcześniej.
Tak, wygląda to różnie. Zdarza się, że się przypomni na ostatnią chwilę, o jedny mamo, mam sprawdzian. Ale staramy się ich uczulać na to, że na odrobienie lekcji jest piątek po południu, jest sobota. No jak któreś tam idzie później w poniedziałek, no to może być poniedziałek rano, ale niedziela to jest raczej taki czas, kiedy staramy się, żeby tego nie było. Tak samo jak nie pracujemy jakby zawodowo w niedzielę. No wiadomo, że są ludzie, którzy muszą z racji faktu, że taki zawód wykonują. No to tak samo oni, jakby ich pracą jest szkoła, więc żeby to nie był taki czas szkolny. I też jeszcze jedna rzecz, którą staramy się pilnować, bo też, no nie ukrywam, że jest to trudne, to jest kwestia, że nie spędzamy czasu całego przed ekranem, przed komputerem, przed telewizorem. I tutaj z młodzieżą jest trudno. Mamy doświadczenie z naszym synem ukochanym, który bardzo lubi komputer. I teraz no, trzeba go z tego komputera też jakby wyrywać, wyciągnąć. Ale my też staramy się z nim, jakby ustalamy z nim, że słuchaj, no w niedzielę starasz się nie grać. Nie powiem, że to zawsze wychodzi, bo to nie jest tak, że to jest takie łatwe i to zawsze wyjdzie, ale on jakby rozumie też nasze racje. Czasem jest łatwiej, czasem jest trudniej, bo to jest wiadomo kwestia kolegów, z którymi chciałby ten czas spędzić. Właśnie przeważnie na grach. Chociaż niekoniecznie, bo też jakieś, ale można mu na przykład zaproponować wycieczkę rowerową, czy na przykład nawet jeżeli między synem a córką, tą najmłodszą, jest 7 lat różnicy, no wiadomo, że ona się na taką wycieczkę nie wybierze gdzieś bardzo daleką rowerem, ale ona może ze mną, nawet jeżeli to nie będzie jakby w ściśle, w pełnym gronie rodzinnym, ona może ze mną coś pograć, gdzieś pójść na spacer, czy nawet na jakiś tam plac zabaw, a syn może z tatą pojechać na wycieczkę rowerową gdzieś dalszą i to już też jest jego taki czas, który też w tygodniu wiadomo, że jest trudniej, no bo tata jest w pracy. Mhm. Ale też myślę, że szukanie takich wspólnych pasji. Na przykład mąż i syn mają jako taką pasję wspólną fotografowanie. Więc też jest to szukanie takich wspólnych pasji i realizowanie. Jest też niedziela, jest jakby takim czasem, kiedy jest o to łatwiej. Żeby jakby to nie był czas spędzony właśnie tak biernie, że ekran i teraz wszyscy ten ekran patrzymy. No bo...
Mówiłaś o wspólnych grach. to może ten temat poszerzcie, planszówki, bo w tej chwili są coraz to nowe pomysły producentów, także nie tylko zaraz musi być Harry Potter, ale są również jakieś chrześcijańskie, tak?
Tak, no my gramy w różne planszówki. Z takich przykładów jest na przykład Boży Wyścig. To jest gra, która już wymaga trochę wiedzy takiej, ale jest dużo radości, dlatego że z tyłu są odpowiedzi. Się okazuje, że na przykład rodzic, który wydawałoby się coś już powinien wiedzieć, nagle niestety nie wie. Więc dzieci też widzą, że to nie jest tak, że to tylko one pewnych rzeczy muszą się uczyć, tylko rodzice też cały czas się dokształcają jakby. A gra jeszcze jest na zasadzie obstawiania, czy druga osoba odpowie, czy nie odpowie, więc element takiej jakiejś tam rywalizacji, ale takiej na wesoło. Jest mnóstwo takich gier w tej chwili, też jakby chrześcijańskich, religijnych. Są Strażnicy Snów, jest Królestwo, są Łowcy Talentów. Nie we wszystkie graliśmy, ale są takie, które mamy, które gramy i które widzimy, że dzieciom się podobają, ale też są gry, no niekoniecznie jakby religijne, które są, na przykład któreś z dzieci bardzo lubi. I wtedy to jest taki czas, kiedy możemy na tą grę możemy wspólnie pograć, bo, no bo jest ten czas, bo jest ten czas wolny, kiedy nie ma takiej gonitwy codziennej, że tu obowiązki, tu praca, tu coś. A przy okazji jest to moment na rozmowę też, wiadomo, że w czasie tej gry to nie tylko się na grze skupiamy, ale jest to też moment czasami, kiedy można właśnie o czymś porozmawiać.
Mówiliście o tym, co właśnie można zrobić. Nie musi być to wszystko, że tak powiem, super religijne i super o Panu Bogu, bo chodzi o spotkanie we wspólnocie, o budowanie jedności wewnątrz rodziny, ale trzeba też zwrócić uwagę na to, co zdecydowanie eliminujemy w niedzielę, więc już była mowa o zakupach. Nie ma mowy o zakupach. Nawet jeżeli coś jest potrzebne, no to nie umrzemy, że tego zabrakło. No trudno. Nie będzie tego składnika do deseru czy coś i koniec. No. Kolejnym razem będziemy lepiej pamiętali, zapiszemy wcześniej.
Poza tym, tak, a jeszcze jedna rzecz a propos, to czasem jest wesoło, bo się okazuje, że brakuje czegoś, co jest potrzebne i w tym momencie szukamy, czym można to zastąpić. Więc już zdarzało się na przykład kotlety panierowane w mleku.
Albo
idziemy do sąsiadów pożyczyć. Także to jest też... I też myślę, że to jest też czas takiej możliwości pomocy innym i pokazywania, że można się jakby o kogoś teraz zatroszczyć w tym dniu, że można z kimś spędzić czas jemu pomagając na przykład.
No więc właśnie, od tego jesteśmy sąsiadami, na prawo, na lewo, górę, na dół, żeby właśnie może zaprosić na herbatę, może wspólnie w ogródku zrobić grilla, ale w czasie takich spotkań musimy dbać, żeby nie było na przykład obmawiania kogoś, plotkowania. Nasze rozmowy mają budować, a nie niszczyć, nie osądzać, bo nie jesteśmy od tego. Tylko właśnie, i tutaj też trzeba na to zwrócić uwagę, żeby to eliminować, bo nie ze wszystkimi sąsiadami tak się da. Ale musimy na to zwracać uwagę, bo to też buduje świadomość dzieci, o czym się rozmawia, a o czym się na pewno nie rozmawia. Nie będziemy mówić o złych rzeczach. Dlaczego mamy być megafonami dla zła? Bądźmy megafonami dla dobra. Mówmy o dobrych rzeczach, o tym, co buduje, co można zrobić, żeby właśnie było lepiej na tym świecie, żeby między nami było lepiej. I to chyba też jest właśnie istotne. Spotkania rodzinne, czy właśnie poszerzone o jeszcze sąsiadów, no niekoniecznie muszą być przejedzone czy przegadane. Mogą być również prześpiewane.
No, jeżeli ktoś ma jakieś talenty w tym kierunku, to oczywiście można próbować. Tradycja jakichś ognisk z gitarą chyba jeszcze nie wygasła. Ostatnio syn się dopomina o jakiś grający przyrząd, bo też ma ambicje nauczyć się grać na czymś. Zobaczymy, jak mu to będzie szło. Na razie początki.
Tata gra na gitarze.
Tak, tata gra na gitarze, więc syn stwierdził, że będzie grał na ukulele. Taka zmniejszona gitara trochę, ma 4 struny, więc nieco łatwiej. Podobno, nie wiem. Nie próbowałem, zobaczymy. Sprzęt jest pożyczony. Będziemy próbować. To jest też na pewno jakaś fajna opcja, radosna. No, na pewno wymaga jakichś tam umiejętności i pewnie nie każdy będzie chciał się od razu uczyć grać na instrumencie, ale można skorzystać z na przykład jakiegoś serwisu internetowego, puścić jakąś dobrą muzykę, czy nawet choćby po prostu posłuchać tej dobrej muzyki z dziećmi, albo obejrzeć jakiś krótki filmik, czy w przypadku maluchów jakąś kreskówkę na przykład. Także propozycji jest tak dużo, że czasami tej niedzieli wręcz brakuje.
Tylko właśnie musimy zwracać uwagę na to, żeby to, czym karmimy nasze dzieci, nie tylko na talerzu, ale również ich świadomość, duchowo, było dobre.
Tak.
Żeby to nie niszczyło. A jeżeli nam się trafi jakoś właśnie coś nieprzyjemnego, myśleliśmy, że ten film będzie taki wspaniały, a on ma tutaj, w tym i w tym miejscu absolutnie się nie nadaje, żeby to propagować i w ten sposób postępować, to po skończonym filmie co robimy?
No rozmawiamy, wyjaśniamy, pytamy też o odbiór dzieci, bo wydaje mi się, że takie chowanie pod klosz na zasadzie, że tego ci nie pokażę, to też nie jest dobre, bo one się zetkną w różnych sytuacjach, w różnych momentach i możemy nie wiedzieć kiedy z jakimiś kwestiami. A tutaj jakby mają możliwość wyjaśnienia też, czy jakiegoś takiego uzyskania odpowiedzi na pytania, które mogą się gdzieś pojawić, bo właśnie na przykład w związku z tym, że gdzieś pojawiła się jakaś scena, która na przykład niekoniecznie zgadza się z naszym światopoglądem.
Mhm. I tak na przykład, jeżeli w domu, w naszym domu, nie pali się papierosów, dzieci nie znoszą dymu papierosowego. W związku z tym unikają tego rodzaju spotkań, gdzie są, ten dym się pojawia. To taki jeden element, ale oprócz tego dymu papierosowego może być dym duchowy, który nam zaciemnia obraz Boga, sprowadza nas na manowce. I dlatego tutaj też, ponieważ już coś zobaczyliśmy, rodzice wyjaśniają, na czym to polega to zło, jak to będzie skutkowało. I w przykładach, że tak powiem, z sąsiedztwa można wykazać, że coś takiego się, prawda, dzieje, jeżeli będziemy bez ograniczeń w tym kierunku iść, będziemy karmić się czymś złym, no to dzieci już potem też wiedzą, że tego w tą stronę nie idę. Papierosów nie palę, w tą stronę nie idę, tego oglądać nie będę. Tym żyjesz, czym się karmisz. Czym się karmisz? Znak zapytania. Na komputerze wnuka. Nalepka taka była. Dzieci muszą mieć dostęp do internetu, korzystają w szkole i tak dalej, ale z drugiej strony rodzice nie są w stanie bez przerwy kontrolować, co dziecko ogląda i tak dalej, nie? I tutaj uświadomienie sobie, żeby był taki, jak to ojciec dyrektor mówi, dyszel w głowie, który pozwoli człowiekowi ukierunkować myślenie i wybierać dobro, a nie wchodzić w coś, co jest podejrzane albo prowadzi ku złemu, bo to nie buduje, to niszczy. Więc dlaczego się truć? I właśnie niedziela służy budowaniu dobra. Szeroko pojętego, w różnych aspektach naszych spotkań. Najpierw z Panem Jezusem na ofierze mszy świętej w Eucharystii i potem we wspólnocie naszej małżeńskiej, rodzinnej, sąsiedzkiej, szerszej, na wycieczce, gdzie jest całkiem naturalne, jeżeli nie będziemy się kryć z naszą wiarą. Jeżeli na przykład jedziemy rowerami, a na rozstajach dróg w lesie spotykamy kapliczkę, krzyż, dlaczego nie mamy się zatrzymać i pomodlić? Intencje zawsze można znaleźć dobrą i się modlimy z dziećmi głośno. A że ktoś będzie szedł, no to będzie szedł. Można się śpiewać, można rozmawiać, można się modlić.
Tak, niedziela to jest chyba szczególny czas, kiedy powinniśmy nawet dawać świadectwo I w tym, jak Pan mówił, to mi przyszła taka jedna myśl, bo czasami chrześcijanie mają taki problem moralny, prawda? Odłożą niedzielę, odłożą mszę świętą niedzielną na późniejszą godzinę, przyjdzie niezapowiedziany gość, prawda? I co wtedy zrobić? Czy zostać z tym gościem? Bardzo często chrześcijanie nie idą na Eucharystię, a przecież to jest naprawdę sposobność do tego, żeby dać piękne świadectwo, że pięknie szanujecie, no ale chodźmy może razem na mszę, prawda? Czy jeżeli nie byłaś, albo poświęcę ci po mszy trochę czasu, bo jeszcze muszę iść. No a najlepszym rozwiązaniem to, no to rano pójść na mszę, ale mimo wszystko, prawda, ta sposobność do dania świadectwa, zresztą jak tutaj Państwo mówili, prawda, te spotkania nasze niedzielne, jeżeli one rzeczywiście mają charakter religijny i to nie muszą być takie ukierunkowane wprost na treści religijne, ale one są przepełnione duchem miłości, one są przepełnione jakąś taką atmosferą, że dzisiaj to jest spotkanie niedzielne, to jest inne spotkanie niż w ciągu tygodnia, to niczym nadzwyczajnym nie jest powiedzieć, prawda, trzeba iść jeszcze na mszę. To jest coś tak naturalnego, że właściwie spontanicznie powinno nam się nasuwać to i do naszych serc, i na nasze usta. Natomiast jeżeli rzeczywiście jest takie spotkanie w ciągu niedzieli, ktoś przyszedł w niezapowiedziany i my nie wiemy, jak teraz powiedzieć, że jeszcze Kościół, no to znaczy, że ta niedziela, ona jeszcze nie jest chyba przepełniona całkowicie tym, czym powinna być. No i jak najbardziej powinniśmy pracować nad tym, żeby tak robić. Święty Tomasz Akwinu, jeszcze taka ciekawostka, bo on nam daje w swoim nauczaniu taki moment dyspensu od uczestniczenia w Eucharystii, komentując Ewangelię o miłosiernym Samarytaninie. Jeżeli on tam tłumaczy, prawda, że kapłan ominął, bo szedł do Jerozolimy i mówi, jeżeli chrześcijanin miałby iść w niedzielę na mszę świętą, do której jest zobowiązany, i spotkałby człowieka umierającego albo kogoś, kto koniecznie potrzebuje pomocy, no to wtedy tak, zostawiamy Chrystusa dla Chrystusa w tym człowieku. Natomiast jeżeli to nie jest konieczne, prawda, to jest spotkanie towarzyskie, no to to jest sposobność do tego, żeby świadczyć o tym, że Bóg, prawda, Bóg jest najważniejszy, Bóg w tobie, tak, też, ale tam dzieje się ofiara eucharystyczna, w której ja chcę być, no i ciebie też zachęcam, żebyś tam był.
Właśnie. Zachęcanie, to było tematem sprzed tygodnia, o sztuce zachęcania. Za mało zachęcamy, wstydzimy się. Właśnie zaprosi, no to pójdźmy razem do kościoła. Czy powiedzmy, jest gość jakiś, goście w domu, no ale jest pora wieczornej modlitwy rodzinnej, no to co zrobić? A dzieci są bardzo rygorystyczne. One wiedzą, że pewien porządek musi być zachowany, jeżeli jest ta godzina i tak dalej, no to ma być modlitwa, no to powinna być modlitwa i tutaj tata musi stanąć na wysokości zadania i zarządzić. Teraz idziemy się modlić. No i teraz pytanie, czy reszta weźmie udział w modlitwie, czy nie. Raz było w jednej rodzinie, wszyscy klękają do modlitwy, a był gościem, przychodził ksiądz. Normalnie w sutannie, w koloradce. I no ksiądz oczywiście no, nie miał żadnych oporów, żeby razem się pomodlić z rodziną, tylko tyle, że ksiądz stoi. Malutka, jakaś tam dwuletnia czy dziewczynka. Obraca się raz, obraca się drugi raz, widzi, ksiądz stoi. Wreszcie mu powiedziała, klękaj, klękaj. No bo wszyscy klęczą, co ten ksiądz sobie myśli, będzie stał tutaj? U nas się klęka do modlitwy. Także bez zahamowań i oporów nawołała do oddania czci Bogu właśnie na klęcząco. No dzieci są wspaniałe w swojej spontaniczności. Nie kombinują, tylko prosto z mostu. Ojciec.
Tak, bo takie świadectwo mi się przypomniało. Ostatnio właściwie moja bliska znajoma opowiadała mi ze swoim narzeczonym, jechali odwiedzić jakąś krewną, w niedzielę to chyba było, jest maj i akurat była pora majówki, no i oni zaszli do tej znajomej, no i tam chyba na zewnątrz, gdzieś tam na podwórzu była kapliczka jakaś, ludzie już się zebrali, żeby śpiewać majówkę i ona mówi, chwileczkę zaczekamy, prawda, najpierw się pomodlimy, pośpiewamy Maryję, odśpiewali majówkę, jak skończyli, no to ona mówi, dopiero to teraz słucham, prawda, co was sprowadza. No i bardzo piękne świadectwo, prawda, najpierw oddamy cześć Maryi, a teraz jak najbardziej was ugoszczę. No dla mnie to było takie piękne, poruszające świadectwo.
Tak, no bo waga, kto jest ważniejszy?
Tak, tak.
W tym momencie mamy o tej godzinie zwyczaj, zebrali się już jacyś sąsiedzi, no to jak? No to kontynuujemy naszą dobry zwyczaj.
Oczywiście.
My też na modlitwę rodzinną, jeżeli są gościom naszych dzieci, jakieś koleżanki, koledzy, też proponujemy jakby włączenie się w tą modlitwę. Nawet na zasadzie, że ono nie musi się odzywać, może być. Wiadomo, że to jest z różnym skutkiem jakby przyjmowane i też staramy się to szanować, ale proponujemy. To nie jest tak, że teraz modlitwa się, nie wiem, nie odbywa albo odbywa się bez tego dziecka, tylko dlatego, że ktoś jest. Jeżeli no jakby nie ma, nie wiem, nie ma ochoty, no to nie zmuszamy, ale też jakby zawsze ta propozycja pada, żeby...
Bo w niektórych rodzinach nie ma modlitwy rodzinnej.
Ja myślę, że dla takiego dziecka, gdzie właśnie nie ma, no to jest szczególnie ważne, żeby ono zobaczyło, że istnieje inny świat, że istnieje inna rzeczywistość, że można inaczej, prawda? I są ludzie, którzy żyją inaczej, modlą się po prostu i dla nich to jest normalne. I to nie są ludzie, prawda, z innej epoki, z jakiejś mitologii, tylko to są ludzie, którzy żyją tu i teraz, prawda? Rodzice mojej koleżanki, prawda? I moja koleżanka. I to jest. Prawda, to się dzieje.
Tak. Też takim dobrym jakby sposobem pokazywania dzieciom, że jakby to uczestniczenie w jedzeniu Eucharystii i takie spędzanie czasu to jest jakby coś normalnego, bo wiadomo, że w dzisiejszym świecie różnymi rzeczami się spotykają. To jest to, że my od czasu do czasu też w kręgu się spotykamy. Dzieci są tam zbliżone do tej młodszej córki na przykład wiekowo.
A w kręgu domowego kościoła.
Tak. I wtedy sobie na przykład robimy, nie wiem, co jakiś czas grilla razem. Ale to jest wtedy też tak, że to jest czas, kiedy one się mogą pobawić. My możemy o różnych rzeczach porozmawiać. Jak przystępujemy do posiłku, zaczyna się modlitwą, niezależnie od tego, w jakim tam miejscu jesteśmy. I one widzą, że to jest normalne. A wcześniej często się spotykają właśnie na mszy świętej, na którą też z racji faktu, że mamy taką godzinę w naszej parafii, która jest, której obsługa całej mszy świętej prowadzona przez domowy kościół, to większością się spotykamy właśnie na tej mszy.
Także spotkania domowego kościoła są nie tylko formacyjne raz w miesiącu, ale mogą być również towarzyskie, imieninowe, grillowe, na działce i tak dalej, bo przecież budujemy wspólnotę i relacje między sobą jako małżonkami, ale również tworzymy środowisko wzrostu naszym dzieciom, co jest bardzo, bardzo istotne. To może tyle tytułem wprowadzenia wystarczy. Zaprośmy teraz naszych słuchaczy do podzielenia się swoimi pomysłami na to, jak spędzać niedzielę, by ona była faktycznie tą osią chrześcijańskiego czasu, by się od niedzieli zaczynało, na niedzieli kończyło, przypomnienie, dla kogo żyjemy, kto nas stworzył z miłości, kto za nas oddał życie, kto zmartwychwstał, otworzył nam niebo. To jest bardzo istotne, jak to przeżywamy w rodzinach. Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56, dla telefonii w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200, dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66 oraz na Facebooku, na fanpage'u audycje dla małżonków i rodziców. Można zobaczyć tam nasze zdjęcie wykonane w tej chwili właśnie przed chwilą w studio i pod tym zdjęciem pisać komentarze czy jakieś pytania do nas. Radio Maria, katolicki głos w naszych domach, 22:16, trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dzisiejszy temat, niedziela, osią chrześcijańskiego czasu. Nasi goście, ojciec doktor habilitowany Jan Strumiłowski oraz Maria i Marek z Alfresu Jądziło. Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze żywica. Króluj nam Chryste.
Zawsze
ja
i wszędzie.
Jestem matką od siódemki dzieci.
A pani imię?
Proszę?
Pani imię?
Genowefa Bir. To mówią od ojcem w Kowestewie.
Tak, słuchamy, słuchamy panią.
Od dziecka jestem kochana przez rodziców, babci i dziadka i kocham moje dzieci tak bardzo, że syn jest w Szwecji, córka jest tak panem, a ma dziecko. Marcin jest prawnikiem, a Klaudię i Waneskę przy sobie. Mariusz jest kucharzem, a Waneska jest fotografem. Także bardzo Bóg zapłać za dar życia moich dzieci, za dar życia mojego męża, za dar życia wszystkich ludzi na świecie i proszę, że ja 23 lata nie palę. Dlatego, że mąż mi zabierał, a ja sobie to nie. Dzieciom słodycze, dzieciom owoce, a ja się zaciągałam, że przepraszam bardzo i nie palę się cieszę.
Ale dziś mówimy o niedzieli. To jak państwo niedzielę spędzali, szczególnie jak były małe dzieci w domu, żeby wiedziały, że to jest Boży dzień?
Tak, mile do kościoła żeśmy chodzili na 12 z dziećmi do Grzybna, bo mieszkaliśmy w Bielawach. I chodziliśmy do przodkowo, chodziliśmy na piechotę, potem do Kardza, potem w Grzybna budowali kościół i do Grzybna żeśmy chodzili. Razem z dziećmi, razem wszystko do kościółka. Przeżegnać się, wszystko prowadziłam ręką. Bardzo się cieszyłam, że mogę dzieci prowadzić. Byłam szczęśliwa, że dzieci mogą być ze mną w kościele.
Tak, to jest rola rodziców. Prowadzić dzieci. Prowadzić dzieci, no w tym przypadku do kościoła, ale szerzej patrząc do nieba, bo to, tam jest nasz cel. Bardzo dziękujemy pani za pani świadectwo. Serdecznie Bóg zapłać. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Elżbieta z południa Polski. Witamy jest takie panie. Powiedzenie, że bez Boga ni do proga.
No właśnie.
To jest święte powiedzenie. Niedziela bez Kościoła, bez Eucharystii, to nie jest niedziela. W okresie pandemii, jeżeli były ograniczenia i zmuszeni byliśmy czy w telewizji, czy w radiu do uczestniczenia we mszy, po prostu to nie jest to, co już jest uczestniczyć na żywo. Mm-hmm. Z dziećmi co niedziela na godzinę 7 jeździmy do kościoła wspólnie. Co roku, jak tylko Pan Bóg daje doczekać, tu pod figurką odśpiewujemy majówkę. Mała grupka, 5 osób, ale dobre i tyle. Cieszymy się, że nas tyle może uczestniczyć i jeszcze kontynuować to. Także przyjmuję również też pielgrzymów, jeżeli są pielgrzymi u mnie nocują, którzy idą z Warszawy, z Tugi do miejsca piastowego. Wieczorem, przed snem, zapraszam ich do wspólnej modlitwy, żebyśmy się wspólnie pomodlili. I uważam, że Bóg, jeszcze raz Bóg, to jest najważniejsze, a resztę to jakoś nam będzie się w życiu wiodło. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani Elżbieto. Jakiś komentarz?
No, ta pani Genowefa, jak pierwsza nasza rozmówczyni, jak powiedziała, że na piechotę chodzili do kościoła. To tak, prawda, mi się przypomniały te wszystkie opowieści właśnie i ojców z naszego klasztoru, jak opowiadali, jak to było za ich młodości, że to się piechotą chodziło do kościoła. Dzisiaj większość, no to wiadomo, już zmotoryzowana, ale jednak oczywiście to nie jest nic złego pojechać samochodem do kościoła, ale jak się szło piechotą, no to chyba jednak miało jakiś taki wymiar też pielgrzymowania, prawda? Że szliśmy czasami nawet daleko, bo się szło i nawet u nas w Jędrzejowie, no mamy teraz kaplice dojazdowe, gdzie dojeżdżamy i sprawujemy tam Eucharystię w pobliskich wioskach i tam ludzie, mimo to, że mają te kaplice i cenią sobie i chodzą do nich, no to wspominają z jakimś takim sentymentem, jak kiedyś te kilka kilometrów trzeba było pójść do klasztoru, do kościoła, że to był taki wysiłek, który był piękny, prawda, który był twórczy, który był właśnie dla Pana Boga. No jest coś w tym i może warto zachęcać, prawda, żeby chociaż tą niedzielę kiedy możemy pojechać, ale możemy też się przejść do kościoła, no to po prostu się przejść.
Słuchamy Radio Maryja.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Moje imię Kazimierz, ja z Poznania dzwonię.
Witamy panie Kazimierzu.
Chciałem podzielić się świadectwem mojej rodziny. Zawsze ja pochodzę z wioski, nie z Poznania, ja pochodzę z wioski, tam oddalonej nieco od Poznania, no do kilkadziesiąt kilometrów oddalone od Poznania. I już rodzice moi nie żyją, ale zostało mi w pamięci świadectwo moich rodziców, kiedy po mszy świętej właśnie niedzielnej, bo w niedzielę chodziliśmy na mszę, rodzice zabierali mnie po mszy świętej na cmentarz. Tam chodziliśmy pieszo, bo nie byliśmy zmotoryzowani, i na krótką taką modlitwę rodzinną przy grobie babci, przy grobie moich pradziadków. Czasem nawet też jechaliśmy na cmentarz do miasta i bardzo mnie to budowało. Zostało mi to na całe życie w pamięci, ale budowała mnie też postawa innych rodzin, którzy też mieli taki zwyczaj, właśnie zwłaszcza w niedzielę, że rodzinami, czy indywidualnie, czy samotnie, też po mszy świętej właśnie odwiedzali cmentarze i modlili się za swoich przodków właśnie. Czy też małżeństwa z rodzinami, małymi dziećmi. Także to tyle mam co do powiedzenia. Bardzo dziękuję panu Lechowi za te co wtorkowe wieczorne audycje małżonków i rodziców. Dziękuję bardzo ojcu profesorowi Cystersowi, zaproszonym dzisiaj gościom, małżonkom, panu profesorowi. Jeszcze z moich lat młodości kiedyś uczestniczyłem w rekolekcjach właśnie prowadzonych przez kleryków, cystersów. To było gdzieś koło Mogiły i bardzo mile wspominam ten czas. Ja z utęsknieniem czekam na każdy wtorek i na tą audycję dla małżonków i rodziców. Ja jestem osobą samotną. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy panie Kazimierzu. Mamy kolejny, słuchamy Radio Maryja. Halo, halo.
Halo.
Tak, słuchamy. Kogo witamy?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jadwiga południa Polski.
Witamy panią Jadwigo, słuchamy.
Ja chciałam właśnie się podzielić, jak to było dawniej, bo ja już mam ponad 70 lat. I dawniej, mój Boże kochany, to my chodzili na piechotę 3 kilometry i to ścieżkami polnymi, bo jak nieraz w zimie, mój Boże kochany, po tych śniegach, po tego mi się chodziło i nie krzywdowało sobie ani nic. Dzisiaj samochodami i też się nie chce jechać. Ja swoich synów, bo miałam dwóch synów, mam dwóch synów, były ministrantami, do kościoła zawsze prowadzałam do tego, a teraz to tak obojętnie, albo chcą, albo to pójdą, a nie, to nie. No nie mam wpływu na to i nie wiem, co mam robić. Mój Boże kochany, proszę Boże, ja to chodzę. Jak była ta epidemia, to ja chodziłam, nawet jednej mszy nie opuściłam. Co niedziela chodziłam do kościoła i tego. A najgorzej mnie serce boli właśnie o tych synów, że tak zaniedbują. No teraz to nie mam wpływu żadnego. Nie. Jak wcześniej to chodziliśmy do kościoła, prowadzałam. Raz to na rolacji to wstał, jeden syn to wstał z mężem, 3 kilometry na piechotę poszedł i ciało się, a dzisiaj się nie chce. Nie wiem, co się dzisiaj porobiło na tym świecie. No to by tyle. Ale wcześniej to było inaczej. Inaczej było, mój Boże kochany, pełne kościoły ludzi, a teraz młodzieży nie ma, nie wiem. Jak się pójdzie do kościoła, czy na majówkę, czy na różanie, czy na tego, to w ogóle młodzieży w ogóle nie ma.
Tak, niestety, no. Pani Jadwigo. Dziękuję bardzo za pani świadectwo. Bóg zapłać. No.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Tutaj na Facebooku Tomasz pisze, tak właśnie w związku też z pani telefonem. Cóż, od wielu ludzi, nawet praktykujących katolików, słyszałem, że nie lubią niedzieli. Czas się wlecze. Perspektywa poniedziałku i roboty, perspektywa szkoły, prac domowych, wszystko się odrealnia. Ludzie sobie z tym nie radzą i dlatego pełne parkingi przed marketami w niedziele handlowe, czy właśnie nie chce się do kościoła. Ojcze, skąd to się bierze?
No to się najpewniej bierze z grzechu pierworodnego, tak źródłowo. My zapominamy troszeczkę o tym, że nasza natura nie jest taka, jaka powinna być. Oczywiście jest też czynnik kulturowy, czynnik cywilizacyjny, bo tak jak tutaj pani Jadwiga wspomniała, że kiedyś było inaczej, teraz jest inaczej, czasy się zmieniają i mamy czasy coraz mniej sprzyjające praktykowaniu wiary, ale to też znikąd się nie bierze. W nas jest zakorzeniony grzech pierworodny i nawet jak tutaj, prawda, opowiadamy czasami o naszych rodzinach chrześcijańskich, no to jest jakiś taki opór czasami przed tym, co jest naprawdę szlachetne. No zauważamy w naszym życiu, w naszej naturze taką dziwną zależność, że żeby zrobić coś złego, to właściwie nie trzeba robić nic. A dobro jest wymagające, prawda? Jak uprawiamy ogródek, to chwasty nie trzeba uprawiać, one same wyrosną. Natomiast, żeby jakąś szlachetną roślinę pozyskać, no to trzeba naprawdę się napracować. I niedziela, jeżeli ona jest takim dniem, który właściwie on ma być jak najbardziej zbliżony do ideału, czyli nasze życie ma stawać się naprawdę chrześcijańskie, to nie powinno dziwić, że to jest trudne, prawda? To jest trudne na tyle, na ile my jeszcze nie jesteśmy zintegrowani z Ewangelią i tego każdy wierzący doświadcza, że jak był mały, no to mama mówiła idź do kościoła, to było trudne, to było oporne, ale jeżeli wiara wzrastała, no to w pewnym momencie przekraczamy pewien taki próg, po którym my nie potrafimy po prostu żyć bez niedzieli. Natomiast może być tak, że coś z naszą wiarą, prawda, czy z wiarą naszych dzieci, jakoś ona się zdeformuje, no bo wpływ świata jest taki, że my czasami nie potrafimy wszystkiemu zaradzić i to jest bardzo częsty problem dzisiaj wierzących matek, które mówią, no chodziłam z dzieckiem do kościoła, prowadziłam, wychowywałam, no ale potem teraz już nie mam wpływu, już dziecko poszło na swoje i już nie wiem, co robić. No na pewno nie ustawać w modlitwie. Pan Bóg na pewno słucha tego bólu serca, który w nas jest i na pewno Jemu to nie będzie obojętne. I nawet ten ból właśnie serca ofiarować, prawda? Bo nie tylko modlitwa, ale ofiara za to, żeby te dzieci, żeby to ziarno, które przecież zasialiśmy w nich, żeby ono w końcu wzeszło i wydało plon.
Marek.
Święta Monika się 30 lat modliła za swojego syna i w końcu uzyskała efekt.
No właśnie.
Pani Jadwiga wspominała o tym, że kiedyś było inaczej. Ja tak patrzę choćby po naszych dzieciakach, mam wrażenie, że chyba wszyscy rodzice chcą, żeby ich dzieciom było lepiej niż nam było w młodości i staramy się im jakoś to wszystko ułatwić i tak dalej. Ja też wspominam, jak byłem ministrantem w czasach tam, mieszkałem dosyć blisko kościoła, miałem tam, nie wiem, może z 300 metrów. Natomiast pamiętam zimę, kiedy było minus 30 stopni. U nas była msza 6:30 rano. Na dyżur ministrancki się szło albo na 6:30, albo na 18:30. No i akurat 6:30 rano, minus 28 stopni. I przez całą mszę trzeba było trzymać ampułki w rękach, bo niestety woda zamarzała. Kościół był słabo ogrzewany. I pamiętam, że ta temperatura miała tą zaletę, że nie trzeba było dzwonić, bo ręce się do dzwonków przyklejały, więc ksiądz nie kazał dzwonić. To tak trochę humorystycznie, ale to faktycznie
właśnie
wyglądało.
Jeżeli nie ma Boga w niedzieli przeżywanej przez danego człowieka, to ta niedziela traci sens. Właściwie dokładnie. Się wlecze, męczy, no bo cały tydzień jest zorganizowany, a tu to niedziela
a to nagle
bez
nie ma,
sensu.
Tak, nieporządek jakiś.
Nieporządek, no więc właśnie, dlatego jest ta niedziela, ma być oddana Bogu. I wtedy wszystko ma swój sens. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, pozdrawiam prowadzących. Roman z północy z Piężna.
Witamy, panie Romanie.
Tutaj, witam serdecznie. Tutaj bardzo ciekawe głosy, które są zarówno w studiu, jak i osób dzwoniących. Tak, ostatnio pani, która takim sentymentem, że kiedyś było inaczej. Czasy zawsze były inne. Ja mam, co prawda, trochę mniej, może bo 60 lat, a nie mówiła 70, więc wychowałem się może trochę później, ale to wynosimy, tak jak tutaj podają głos w studio, wiele właśnie z tych domów, które pozwalają nasiąknąć nie obrzędowością, tym, że trzeba pójść, bo jest niedziela, tylko wytwarzać potrzeby serca, żeby iść do kościoła z potrzeby serca. Tego trzeba się uczyć. My zapominamy, myślę, w naszym takim chrześcijańskim życiu o tym, że cały czas jesteśmy w drodze, powinniśmy się edukować, poznawać naszą wiarę. Nie, że pójść do kościoła, bo jest Boże ciało, ale pójść z potrzeby serca, żeby zademonstrować odważnie wyznawanie naszej wiary. Czytam w tej chwili taką, no, nieodkrywczą, ale też reklamowaną na w Radiu Maryja książkę Wstęp do religii arcybiskupa Fultona Sheena. I powiem tak, jeżeli komuś brakuje jakiejś odpowiedzi na temat bieżący, na temat szczęścia, dlaczego jestem nieszczęśliwy, dlaczego jest zło na świecie, powiem tak, Księga Mądrości przełożona na współczesne czasy. Naprawdę nie można tej książki przeczytać, tak biskup Zawitkowski pisze w tym, że jak się zacznie ją czytać, to od rana trzeba ją przeczytać. Wręcz przeciwnie, ja ze świętej pamięci biskup, którego bardzo, bardzo cenię, powiem tak, że ją trzeba rozważyć właśnie jak Księgę Mądrości, bo rzeczy zawarte w tej książce wymagają non-stop rozważania i wychowywania dzieci również właśnie w zrozumieniu tego, w co wierzymy. Więc właśnie, katechezy dorosłych brakuje nam trochę. Ostatnio taką audycję też była chyba przez Radio Maryja, audycja dotycząca biskupa Homyszyna, Ukraińca, grekokatolika, który gdy został biskupem, najpierw rozpoczął od ewangelizacji swojej diecezji. Byliśmy rekolekcje, które trwały po 2 tygodnie w jednej parafii. Dlaczego? Dlatego, że stwierdził, że właśnie potrzeba zrozumienia tego, w co ludzie wierzą, żeby nie była to tylko obrzędowość prawosławna, taka, że wszyscy prawosławni uważają się chrześcijanami i nawet gdy postępują źle, ale oni są prawosławni, tam takie sformułowania padały. Więc właśnie tutaj ten biskup widział potrzebę uświadamiania tych swoich wiernych i myślę, że to jest też nasza rola. To, co robi Radio Maryja przez swoje audycje, to jest cały czas właśnie te codzienne katechezy. To jest rewelacyjna rzecz, tyle, że trzeba przekonać właśnie ludzi do słuchania tego, rozumienia, rozważania, a potrzeba serca później, jeżeli będę zadawał sobie więcej pytań, to będę sobie również starał sam szukać odpowiedzi i w różnych właśnie źródłach, żeby znaleźć te odpowiedzi. Przepraszam za taki długi wywód, ale no, temat jest, że tak powiem, tak istotny, że no, pozwoliłem sobie trochę na takie dłuższe pogadanie. Szczęść Boże prowadzącym i wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Panie Romanie. Jakiś komentarz?
To mi się tak skojarzyło, jak Pan Roman tutaj mówił o tej książce, którą czyta i o takim też rozważaniu różnych takich kwestii związanych z niedzielą czy z mszą, że też z dziećmi warto to zrobić na zasadzie na przykład szukania od małego dziecka książek, które mówią takim językiem na poziomie danego dziecka, na przykład o mszy świętej, po to, żeby przybliżyć sens tego, co się dzieje, czym jest msza święta. Żeby to dziecko też, widząc z jednej strony to, że rodziców jest ważne i jak najważniejsze w ciągu dnia to, żeby uczestniczyć w Eucharystii, żeby iść na mszę świętą, że też, żeby postopniowo poznawało, co się dzieje, czym jest msza święta, po to, żeby samo mogło w tym uczestniczyć, żeby to nie było tylko takie bierne przyglądanie się. I w tej chwili publikacji tego typu jest mnóstwo na różnych poziomach wiekowych i wydaje mi się, że to też jest jakby rola nas, rodziców, żeby te publikacje przybliżać, żeby zachęcać, żeby może powiedzieć o czymś, nawet jeżeli możemy się spotkać z jakimś takim oporem, że nie, że może niekoniecznie, szczególnie u starszych dzieci, ale no, zachęcić, pokazać, że takie publikacje są i no, czasem to jest liczyć na to, że się zainteresuje, tak? Bo wiadomo, że na siłę też pewnych rzeczy nie zrobimy. ale ułatwia to zrozumienie i też chyba ułatwia w tym momencie takie wejście w Eucharystię i zrozumienie tego, dlaczego ona ma być w naszym życiu ważna.
Jeżeli jest ważna dla rodziców i dzieci widzą, że jest ważna, to pytają dlaczego. Rozmawiamy na ten temat i również dzieci mogą wtedy pragnąć być w tym kościele.
Tak, ale to rzeczywiście wydaje się, że to jest problem nie tylko dzieci, bo my tak mówimy dzieci, ale wielu dorosłych katolików tak naprawdę często nie wie, czym jest msza święta i sprowadza się ją do jakichś obrzędów. Natomiast rzeczywiście i to święci mówili, że jeżeli my byśmy pojęli, czym jest msza święta naprawdę, zrozumielibyśmy to, to by nas dotknęło, przeniknęło nasze umysły i serca, no to nasze kościoły byłyby pełne. To nie byłoby miejsca, prawda? Bo nie ma nic piękniejszego i wznioślejszego niż to, co się właśnie dzieje na mszy świętej. To przekracza wszystko, to przekracza wszelkie bariery i to jest prawda. Z jednej strony sama praktyka, no bo z wiarą jest troszeczkę inaczej. To nie jest tak, że najpierw musimy zrozumieć, żeby praktykować. Najpierw praktykujemy, a potem szukamy zrozumienia. I rzeczywiście ta postawa świadectwa rodziców, że to jest fundamentalne i ważne i to, jak powiedział pan redaktor, potem dziecko już samo zacznie pytać, a jak się już wytłumaczy dziecku, dlaczego to jest tak fundamentalne i ważne, no to wszystko staje się oczywiste, wszystko staje się jasne, wszystko staje się klarowne. To też jest piękne, że my tak naprawdę poznając Boga, no to doznajemy takiego pokoju serca. Świat staje się poukładany, uporządkowany i taki, jaki powinien być.
Żeby nasze dziecko zapragnęło być w kościele. Tak pragnę być w kościele. Shalom.
Tak pragnę być w kościele.
Audycja dla małżonków i rodziców. Jeszcze 50 minut tej audycji, także proszę do nas dzwonić 56 655 23 55 oraz 56 655 23 56. Również na Facebooku można pisać do nas pytanie czy komentarz jakiś na fanpage'u Audycje dla małżonków. Niedziela osią chrześcijańskiego czasu ma wyznaczać nam, rodzicom, naszej rodzinie, naszym dzieciom, pewien kierunek i przypominać co tydzień o tym kierunku, który jest ważny.
Jeszcze się chciałem odnieść do telefonu pana Romana, bo on wspominał o tej formacji i o tym, żeby nie tylko to była kwestia jakiejś tradycji, ale żeby coś uczyć. Przyznam się, zbyt wielu encyklik papieskich nie przeczytałem, ale akurat tą jedną, Fides et Ratio, udało mi się przeczytać całą, Wiara i Rozum. I wiele może z niej nie zrozumiałem, bo to było dość dawno temu, ale to, co mi się tak jakoś wbiło w pamięć, że właśnie rozum, czyli to nasze pojmowanie, to uczenie się i wiara, to nie są rzeczy, które mamy sobie przeciwstawiać, tylko to są jakby no, dwie ręce, tak, dwie nogi, na których stoimy. To są elementy, które się wzajemnie uzupełniają. I taka wiara bez rozumu stanie się tylko jakimś pustym obrzędem, a z kolei próba zrozumienia Pana Boga bez wiary, no oczywiście też się nie uda, no bo jakby tak z założenia, no ciężko jest Pana Boga zrozumieć i no tutaj pewnie ojciec więcej by coś na ten temat mógł powiedzieć.
Ale mamy telefon, to może odbierzmy telefon, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, kłania się Ania z Warszawsko-Praskiej.
Szczęść Boże Pani Aniu.
Z podziwem słucham młodych ludzi, kapłana i pana Leszka. Po raz kolejny udało mi się dozwonić, bo słuchając tego, no po prostu całym sercem chciałam też powiedzieć świadectwo. My jesteśmy małżeństwem od prawie 37 lat, mamy dwoje dorosłych dzieci i w tej chwili dwoje wnucząt. Nasze dzieci były wdrażane i cały czas, no myślę, że zachowają tą wiarę do końca swoich dni. Wiarę katolicką w tym sensie, że właśnie niedziela była dla nas i jest dniem świętym. Bez mszy świętej to w ogóle nie ma niedzieli. Tak jak tu było wcześniej powiedziane a propos sprzątania, czy gotowania, czy robienia czegokolwiek. No nie, ja starałam się tak robić, nawet mając dwoje dzieci w niezbyt na łatwych warunkach, żeby ta niedziela rzeczywiście była dniem świętym. Staraliśmy się dzieciom wdrażać właśnie no, trzecie przykazanie. Trzecie przykazanie Boże, które no, o wszystkim mówi, że msza święta w niedzielę jest podstawą. No potem z dziećmi był wspólny spacer, przeważnie chodziliśmy na dziecinne msze święte, żeby dzieci widziały od początku. A w kościele domowym też jesteśmy. Swojej diecezji no, też prawie 36 lat. Działamy do tej pory. I nie wiedziałam się dodzwonię, może nieprzygotowana jestem tak no bardzo do tego, natomiast właśnie niedziela jest dniem świętym dla nas. Podstawą jest msza, potem spacer, nawet ten, który mieszka z nami w tej chwili dorosły, no spacer, potem właśnie wspólny obiad, modlitwa przed obiadem, przed posiłkiem, deser i to jest właśnie taki święty dzień, w którym w zasadzie ja staram się nic innego nie robić, tylko spędzić z rodziną i z Bogiem. Często jak mieliśmy młodsze dzieci też kręgi, mieliśmy spotkania kręgów. Teraz staramy się w niedzielę tego nie robić, żeby właśnie poświęcić sobie głównie czas, ale przede wszystkim Panu Bogu, bo to jest podstawa. I od tego zaczynamy właśnie niedzielę, bo bez tego nie widzę w ogóle sensu świętowania. Tak jak Pan Bóg powiedział, siódmy dzień dla Boga. Sześć dni jest pracy, a siódmy dzień jest dla Boga, który rozpoczyna następny tydzień. Więc dziękuję za te słowa i myślę, że wszyscy, szczególnie młodzi ludzie, którzy mają małe dzieci, powinni wdrażać je od początku. Wszystko jedno, jak te dzieci się zachowują, powinny właśnie pokazywać swoją postawą, żeby być na mszy z dziećmi. I żeby od początku widziały, jak to ma wyglądać. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Pozdrawiam. No i słucham cierpliwie. Mam nadzieję, że zaowocuję w niektórych małżeństwach, bo my z mężem no do tej pory staramy się to podtrzymywać i wszystkim też staram się apostołować i przekazywać, że niedziela jest to dzień święta, szczególnie dzieciom, które są dorosłe, to i córka ma dwoje dzieci, więc staram się mówić o tym, tym bardziej, że wnuk za tydzień ma już komunię, sakrament pierwszej komunii świętej, więc jest to bardzo ważny dzień dla nas wszystkich. No i staramy się jako dziadkowie jemu mówić. To jest najważniejsze w tym dniu. Jeszcze raz pozdrawiam serdecznie, Bóg zapłać. Szczęść Boże.
Szczęść Boże Pani Aniu.
Tak, bardzo dziękujemy Pani Aniu. Jedna rzecz, którą Pani powiedziała, jest szczególnie cenna, że niedziela to jest dzień poświęcony Bogu, dzień poświęcony Panu i to jest bardzo istotne, bo no, może zrodzić się w nas taka tendencja, że my religię będziemy traktowali jako sposób, w którym to Bóg będzie służył nam, prawda, że to my jesteśmy w centrum, modlę się, prawda, więc Panie Boże, Ty masz mi zapewnić to, żebym ja doszedł do szczęścia rozumianego na swój sposób, natomiast niedziela, no to jest ten dzień taki, można powiedzieć, szczytowy i ukazujący, pozwalający nam dotykać tego faktycznego i ostatecznego porządku. To Bóg jest Bogiem, my Mu służymy i to służenie nie jest upokorzeniem dla nas, nie jest dla nas jakimiś pętami i kajdanami, ale w tym jest wolność, prawda? Jeżeli rzeczywiście Bóg jest miłością i my kochamy Boga, no to przecież służyć temu, kogo się kocha, uwielbiać tego, kogo się kocha, to jest sama radość, to jest samo szczęście, to jest właśnie spełnienie, prawda? Więc to jest i pytanie o to, kto jest w centrum i pytanie o to, czy nasza wiara rzeczywiście jest miłością. Jeżeli jest miłością ku Bogu, a to jest pierwsze przykazanie, o czym nam nie wolno zapominać, prawda? Bo często pamiętamy o tym drugim przykazaniu, miłości bliźniego, a przed nim jest jeszcze miłość Boga, no to właśnie w niedzielę to realizujemy. Kocham Boga, mam czas dany mi przez Pana, żeby naprawdę Go kochać i uwielbiać i to jest właściwie zwieńczenie, to jest cel mojego życia i jego uporządkowanie.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Maria z Podkarpackiego, z województwa.
Witamy Panią Mario.
Ja chciałam się podzielić z moich młodych lat, jak u nas wyglądało przygotowanie się do niedzieli. Ja jestem ze wsi. W moim domu miałam czworo rodzeństwa, więc sobota to była przeznaczona, tato pamiętam, czyścił wszystkim buty. Tej pasty nie było takiej bardzo w ogóle, gdzie kupić, bo pieniędzy nie było na wsi, nigdzie pracy, tylko tyle, co z gospodarstwa. No, ale to była zasada, że tato każdemu buty wyczyścił, każdy był szczęśliwy, zadowolony. W niedzielę szliśmy wszyscy 3 kilometry do kościoła na mszę świętą, tak chyba na godzinę 9. Później, żeśmy wracali, to był obiad, bo tam rodzice no, mieli swój obrządek w gospodarstwie, a po południu, wieczorem właściwie, to żeśmy szli jeszcze raz, na przykład w maju, na litanie do Matki Boskiej. Tak samo te 3 kilometry, a to była taka wielka radość, w ogóle nikt nie był zmęczony, nikt się źle nie czuł, to nie była jakaś krzywda, to było coś takiego wyjątkowego, no i nieraz, no nie było takiej drugiej jak w tej chwili, to żeśmy szli tak boso, po łące, łąka była mokra, tam jakąś szmatkę się miało, później trzeba było wytrzeć nogi przed kościołem, ubrać tam te tenisówki, no i tak jakoś zręcznie podejść do tego kościoła. Oczywiście nikt nie siadał, bo ławki to było niewiele tych ławek, to było dla starszych ludzi i dla takich jakichś wyjątkowych tam bliżej kościoła, ktoś mieszkał, ale nie dla nas, no ale to też nie była żadna krzywda. No i teraz jak w ogóle, jak patrzę na tych młodych ludzi, zresztą mam 2 dzieci i dzieci moje, syna i córkę. Syn ma 2 dzieci, córkę i synka ma i córka ma 2 synów, mieszkają poza Polską. No więc myśmy również tak z tymi dziećmi zawsze staraliśmy się, szliśmy. Co niedziela tam nie było takiej sytuacji, że jest coś ważniejszego niż msza święta czy w ogóle. Także widzę, że to jednak zaprocentowało i te moje dzieci no, nie wyobrażają sobie, żeby nie wziąć udziału we mszy świętej, chociaż widzę, że na przykład syn, no zdarza się, co ja bardzo cierpię, no na przykład jest jakiś tam turniej tańca, bo wyjeżdża gdzieś tam z synem czy z córką w niedzielę, no to idą na mszę świętą taką niedzielną, sobotnią. I tak mi się wydaje z tego tytułu, mówię, że ja cierpię dziecko, no bo ta niedziela powinna być taka tylko dla was. I no ale mama, no ale co, no to przecież byliśmy wszyscy w kościele na niedzielnej mszy świętej w sobotę. No i tak jakby ten obowiązek był spełniony, ale to taki właśnie jakby nie do końca. No to ja mam takie spostrzeżenia. Córka, za granicą również tak samo, no, nie opuszczają się świętych, z tego co wiem, i w ogóle dzieci wysłane były tylko do szkoły katolickiej, rzymskokatolik. Także no cieszę się, że jeszcze jakoś, że jeszcze trzymają jednak tych zasad, które myśmy im w jakiś sposób tam okazali w swoim życiu. Także no tyle mam do powiedzenia na ten temat.
Dziękuję bardzo, pani Mario. Bóg zapłać. Proszę bardzo.
Pani Maria ma bardzo piękne wyczucie wiary, zmysł wiary, prawda? No bo rzeczywiście, co do zasady, wieczorna msza sobotnia zadość czyni obowiązkowi, ale tutaj no ważne są te słowa, zadość czyni obowiązkowi, natomiast czy świadczy o pełni miłości, no to już jest pytanie otwarte i wydaje się, że nie powinniśmy jej nadużywać. Jeżeli rzeczywiście nie możemy, no to wtedy, natomiast jeżeli możemy, ale mamy inne zajęcia, no to już warto przemyśleć, prawda? To jest taki może pytanie do nas samych, taka chwila refleksji, rachunku sumienia, czy Bóg rzeczywiście jest na pierwszym miejscu, czy właściwie tak na pierwszym miejscu, ale z przypisem, prawda? Jeżeli nic innego się nie wydarzy ważniejszego w tym momencie. Jeszcze jedna taka myśl się zrodziła, bardzo z tego, co pani mówiła, pani Maria, no, bardzo piękne to świadectwo było o tym czyszczeniu butów, prawda? Czy takie pytanie można byłoby tak troszeczkę ironicznie zadać, czy Pan Bóg potrzebuje naszych czystych butów, bo dzisiaj jest taka tendencja, że wielu, prawda, mówi, że to jest nieistotne, ten ubiór zewnętrzny i tak dalej, no bo Pan Bóg patrzy na nasze serca, no, ale to jest w ogóle źle zadane pytanie. To nie jest pytanie, czy Panu Bogu to jest potrzebne, tylko czy Pan Bóg godzien jest tego, czy Pan Bóg zasługuje na to, żebyśmy najlepiej się przygotowali i najpiękniej, no bo to jest spotkanie z kimś wyjątkowym, więc wszelkich naszych starań i tych ludzkich również powinniśmy dołożyć, żeby się z nim spotkać, bo, no, no bo nie ma nikogo ważniejszego, więc te buty wyczyszczę na pewno.
To jest też kwestia godnego stroju w tym sensie, że ubieram się tak, żeby też innym nie przeszkadzać swoim strojem w uczestnictwie w tej mszy świętej. To jest też rzecz, której warto na pewno pomyśleć, a z drugiej strony też no, nie tak, jak idę, nie wiem, na plażę, czy nam na spotkanie towarzyskie z kolegami. I no, my na przykład robimy w ten sposób, że córki obie uczyliśmy, że w niedzielę do kościoła chodzi się w sukience czy w spódnicy. Starsza córka w tej chwili już jakby inaczej też na to wszystko patrzy. Natomiast ta młodsza wie, że no niedziela no to jest dzień, kiedy no nieważne, czy lubię spódniczkę, czy nie lubię spódniczki założyć, ale zakładam, bo to jest strój, który powinna mieć do kościoła, no bo jako dziewczynka powinna być ubrana w taki sposób, który jakby jest no właściwy do danego miejsca. I to
nie
też
w leginsach.
Nie w leginsach, tak.
I tutaj Maria pisze: niedziela jest dniem świętym, w którym oddaję chwałę Bogu. Jest ona szczególnym dniem tygodnia. Wyrywa nas z codziennej rutyny dni powszednich, które czasem mogą nam się wydawać do siebie bardzo podobne. Niedziela jest darem Pana, dzięki któremu możemy z Nim obcować, razem z Nim celebrować Jego zmartwychwstanie, zdarzenie, które wprowadziło nas do życia, do nowego życia. Święcenie niedzieli nadaje znaczenia pozostałym 6 dniom tygodnia. Niedziela jest podstawą i rdzeniem całego roku liturgicznego. Celebracja niedzieli ma radosny charakter, ponieważ Jezus Chrystus zwyciężył grzech i chce zwyciężyć grzech w nas. Uważam, że podczas mszy świętej pogłębiamy jedność między sobą. Odpoczynek niedzielny pozwala mi sprowadzić do właściwych proporcji codzienne troski i zajęcia. Msza niedzielna jest siłą, która pozwala nam oderwać się od samych siebie, gdyż Eucharystia jest sakramentem miłości. Miłości do Boga i przez Boga do bliźniego. Dziękuję pani Maria za audycję. My też dziękujemy za ten wpis. Słuchamy Radio Maryja.
Witam serdecznie, Magdalena z Małopolski, witam serdecznie prowadzących i pana Leszka. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani
Magdalena. Ja bym tutaj chciała powiedzieć na temat tego, dlaczego młodzi ludzie odchodzą od kościoła. To dotyczy już nastolatków, w kręgów moich znajomych, ja jestem mocno starszą osobą, obserwuję to i wiem, że no, Kościół niestety stracił w oczach młodych ludzi swój autorytet z wiadomych względów. I, no, i droga do odbudowania tego jest trudna i długa. Więc tutaj jest wielka rola mądrych, żarliwych kapłanów, a tacy są. Znam ich i wiem. I którzy będą odbudowywać to, co zostało no, w taki sposób bardzo przykry, niejako zniweczone. I bardzo ważne jest miejsce, w którym młodzi ludzie spędzają te niedzielne msze święte. I tak, żeby się dobrze czuli, zarówno w obiekcie sakralnym, ale przede wszystkim, gdzieby znaleźli odpowiedniego kapłana lub odpowiednich kapłanów, których homilie są dla młodych ludzi pobudzające do dyskusji, które powodują, że oni chcą między sobą rozmawiać o tym. I takim w Krakowie jest na przykład Kościół Dominikanów, Kościół Świętej Anny, gdzie są specjalne msze święte dla młodych, dla młodzieży, dla studentów. I prowadzą to osoby bardzo świetne, z poczuciem humoru, inteligentne i z takim dużym kontaktem z młodymi. Niezwykle ważna jest też oprawa muzyczna. Muzyka przemawia bardzo do uczuć i połączenie modlitwy z piękną muzyką na dobrym poziomie jest też sprzyjającą okolicznością do tego, żeby tych młodych zachęcić. I to jest właściwie główna sprawa, o której chciałam mówić tutaj. I teraz jeszcze mam taką sprawę, o której bardzo często w audycjach słyszymy. Mianowicie, jak ktoś nie chodzi do kościoła, prawda, młodzi ludzie? Nie można tego robić na siłę, tylko modlić się. Robić to w sposób niezwykle taktowny. To jest niezwykle bardzo trudne, bo tak naprawdę to by się chciał powiedzieć, masz iść do kościoła i koniec. Ale to nie ta droga jest. I jeszcze jak chodzi o moje dawne lata, to, że się chodziło pieszo tam i z powrotem, będąc na wakacjach u cioci, to jest normalne. Ale ciekawa rzecz, że wtedy bardzo często ludzie jeździli furmankami, ci, którzy nie mogli. Ale potem, jak ja już dorastałam, przyjeżdżam do cioci w wieku na przykład 20 czy 25 lat i ciocia już jest schorowana, to znaczy nie bardzo mogłaby iść te 7 kilometrów tam i z powrotem. Więc, a mieli konia, więc pytam ciociu, ale przecież syn by cię mógł wziąć koniem. Ale co ty mówisz, koniem, to przecież straszny wstyd, tu wszyscy samochodami dojeżdżają. No, ale w ten sposób ciocia nie będzie była nam przy świętej. No, trudno. No, to tyle. Dziękuję bardzo i przechodzę chyba na odbiór.
Dziękujemy pani Magdaleno. Jakiś komentarz?
No to, co pani Magdalena powiedziała, no to tak, rzeczywiście forma celebracji eucharystycznej, forma głoszenia kazania, treść tego kazania, one powinny być adekwatne do tego, co się dzieje, z tym, że tutaj no, trzeba być bardzo ostrożnym, bo jeżeli my za cel postawimy, że tą formę dostosowujemy tylko do człowieka, tylko i wyłącznie po to, żeby go pociągnąć, no to zrobimy z mszy świętej rozrywkę bardzo szybko. Ta forma musi być odpowiednia, musi być adekwatna i piękna, ale w takim znaczeniu, że ona ma ukazywać majestat Boga, a jeżeli przecież pokażemy piękno Boga, no to On zachwyci, no bo koniec końców to nie nasze wysiłki są tym paliwem, które wznieca wiarę, tylko łaska Boża, prawda? Ukazać Boga, nie zasłaniać Go sobą, bo to jest bardzo częsty błąd. Zasłanianie Boga sobą, zasłanianie Boga jakimiś elementami estetycznymi, które co prawda sprzyjają człowiekowi, no i wtedy człowiek idzie do kościoła dla siebie, prawda? No bo jemu tam jest dobrze, natomiast Bóg nadal nie jest uwielbiony i tutaj no, takie jedno do powiedzenia. zdanie, prawda, że oczywiście o formę trzeba dbać w najwyższym stopniu, ale ta forma ma skierowywać nie tyle człowieka do Kościoła, ale człowieka ku Bogu, prawda, ku Bogu, żeby Bóg stał się widzialny w tej celebracji i rzeczywiście doświadczalny.
To jest też, myślę, kwestia tego, że forma nie może jakby przerosnąć treści, że nie może być tak, że ta treść gdzieś się w tej formie gubi, bo też jest ryzyko takie, że tak jak tu ojciec mówi, że przyjdzie się tylko dla siebie, ale też przyjdzie się po to, żeby mi było fajnie, żeby mi było dobrze. I teraz jak tych uczuć nie ma, no to znaczy co, ja już nie idę, bo nie ma, bo nie jest mi fajnie, miło i przyjemnie. A z drugiej strony, owszem, zgadza się, to jest też kwestia tego, żeby trafić na odpowiednich kapłanów, ale myślę, że warto też, i to jest bardzo ważne, dzieciom i młodzieży naszej mówić o tym, że no nie przychodzę do kościoła dla kapłana, przychodzę dla Pana Boga. I też bywa tak, że przyjdę na mszę i miał odprawiać, nie wiem, ksiądz, którego znam, który jest duszpasterzem akademickim, ale musiał wyjechać, odprawia inny ksiądz, który może niezbyt wyraźnie mówi, a może ma monotonne kazanie i to też nie ma jakby znaczenia dla tego, jak, nie wiem, dla wagi tej mszy świętej, tylko no, uczy mnie tego, że mam ją potrzebować w pokorze, być oddaniem chwały Panu Bogu, niezależnie od tego, na jaką formę trafię.
Mamy spotkać się, jak ojciec mówi, z Bogiem, z Jego majestatem. Mamy przyjść do Jego tronu.
Jeśli cierpisz i nie masz już sił dźwigać wszystkich swych grzechów i win, Jezus Cię woła. Kiedy nie wiesz już, dokąd masz iść, kiedy pragniesz, lecz nie masz co pić, Jezus Cię woła. O, przyjdźcie do tronu. Życie nam włoży do serc, Jezus nas woła. O, przyjdźmy do tronu, w ramiona Ojciec weźmie nas. Nasz dług jest spłacony, bo Jezus własne życie dał. O, przyjdźmy do tronu, w ramiona Ojciec weźmie nas. Nasz dług jest spłacony, bo Jezus własne życie dał.
Za nas życie dał.
Zbawicie, Zbawicie, nasz Zbawicie,
niesamowity.
Radio Maria 23:07 już za chwilę. Podaję kilka informacji. Najpierw zapraszam na rekolekcje spotkania małżeńskie. Krótkie, weekendowe rekolekcje. Warunek, obydwoje małżonkowie muszą przyjechać. Znaczy, myślę, że powinni chcieć, a nie musieć, dlatego że niezależnie od długości pożycia małżeńskiego, od tego, czy bardzo się kochamy, czy już sprawę rozwodową założyliśmy w sądzie, można bardzo dużo na tych rekolekcjach zyskać. Także takie rekolekcje w ten weekend, 20-22 maja, są organizowane w Korbielowie, w Grudku nad Dunajcem i w Anielinie koło Otwocka. W Korbielowie zgłoszenia przyjmują Państwo Barcikowie. Telefon 692-734-501. Powtarzam, 692-734-501. W Grudku nad Dunajcem zgłoszenia przyjmują Państwo Skrzypiec po godzinie 20. Proszę dzwonić. Telefon 605-88-41-77. Powtarzam, 605-88-41-77. I w Anielinie koło Otwocka zgłoszenia przyjmują Państwo Kęsikowie. Telefon 501-100-507. Powtarzam, 501-100-507. Zapraszam Państwa na kolejną audycję dla małżonków i rodziców. Za tydzień, 24 maja, temat płodność darem i zadaniem. Gościem będzie doktor nauk medycznych Aleksandra Kicińska, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista immunologii klinicznej i rozrodu, wykładowca Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prowadzi autorski program fizjologii i metod rozpoznawania płodności i leczenia w oparciu o indywidualny cykl kobiety. Razem z nią będą małżonkowie, a jeszcze będzie jej mąż Krzysztof, doktor nauk medycznych, specjalista laryngologii. Razem z żoną prowadzą klinikę leczenia niepłodności in vivo. I będą towarzyszyć małżonkowie Alina i Adam Warejko. Z 31 maja temat rodzinne wyjazdy wakacyjne. Goście Beata i Tomasz Stróżanowscy, pedagodzy od 25 lat, formują się i służą we wspólnocie domowego kościoła. Tomasz jest autorem artykułów, między innymi w Niedzieli, Tak Rodzinie, w liście do wspólnot rodzinnych domowego kościoła. A 7 czerwca temat, jak osiągnąć sukces w małżeńskiej drodze do nieba. Gościem będzie nasz syn Wojciech z żoną Joanną ze wspólnoty domowego kościoła razem z księdzem Jarosławem Ciechanowskim, diecezjalnym duszpasterzem rodzin z Torunia. I, drodzy Państwo, jeszcze mamy 20 minut. Przypominam, telefony do studia 56 655 23 55 i 56 655 23 56. Mówimy o tym, co zrobić, żeby niedziela była osią chrześcijańskiego czasu, by nam w naszej rodzinie, w naszym małżeństwie, z naszymi dziećmi pozwalała przypomnieć sobie o tym, że Bóg jest najważniejszy i pomogła nam razem kroczyć w drodze do nieba. To jest takie przypomnienie. Kościół nam przypomina, że jest Pan Bóg, że mamy, powinniśmy z wdzięcznością oddawać Mu cześć właśnie specjalnie w niedzielę, pamiątkę, dzień pamiątki zmartwychwstania, dzień pamiątki wielkiej miłości Pana Jezusa do każdego z nas. Nasi goście, ojciec Jan Strumiłowski i Maria i Marek z Alfresco Jundziło. Kto coś zapowie jeszcze? ojciec.
Ten fakt, że niedziela jest osią i ona właściwie porządkuje cały tydzień, on też znajduje odzwierciedlenie w tym, jak my przeżywamy ten tydzień, no bo niedziela jest szczytem, jest kresem naszego zbawienia, natomiast tradycja chrześcijańska również właśnie w oparciu o to centrum niedzielne pozwala nam przeżywać misterium Chrystusa, zwłaszcza te najistotniejsze, to, które się dokonało w śmierci i zmartwychwstaniu, również w rozłożeniu tym tygodniowym. Przecież my na przykład w piątki, prawda, piątek uważamy za dzień pokutny, w piątek pościmy, no właśnie z tego względu, że to, co się wydarzyło, no to jest jakąś taką aktualnością, którą my przeżywamy cały czas w sobie, no cały czas ta śmierć Chrystusa, ona ma dokonywać się w nas. Cały czas jeszcze jesteśmy grzeszni, dopóki jesteśmy pielgrzymami, a więc no sami tworzymy jakby tą materię naszego grzechu, za którą Chrystus poniósł odkupieńczą śmierć. W wielu zakonach środa również ma taki szczególny charakter, również pokutny, no bo jak wiemy z Ewangelii, to w środę Judasz podjął decyzję zdrady Jezusa, więc jeżeli my świadomie przeżywamy tydzień, no to widzimy, że prawda, że jakby to, co się wydarzyło w Ewangelii, no to jest jakby taką otoczką naszego życia, że to zaczyna przenikać nasze życie i my też w ciągu tygodnia tak naprawdę staramy się przejść od grzechu do życia, do wolności.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Agnieszka Kraków.
Witamy Panią Agnieszką.
Ja chciałam tutaj a propos tych strojów, prawda, nieodpowiednich w kościele. No, ja myślę, że młodzież nie nauczy się odpowiednio ubierać do kościoła, jeżeli ludzie dorośli, ludzie starsi będą, prawda, krótsze spodnie, wielkie dekoldy i tak dalej, no to jak ma się młodzież nauczyć? Poza tym, no może by było też lepiej, jeżeli księża by w każdym kościele wywiesili, tak jak na przykład ojcowie franciszkanie, taki plakat, prawda, przed tym letnim okresem, prawda, przekreślający tę sylwetkę kobiety, mężczyzny, że w takich strojach nie wchodź, nie obrażaj Pana Boga. To jest jedna sprawa. A następna sprawa, na przykład, no jest jeszcze coś takiego, że są osoby, które chodzą do kościoła tylko dla tradycji. Ja się tego dowiedziałam dopiero około 10 lat temu, jak mi jedna osoba mi znana podrzuciła taką karteczkę. Po co chodzić do kościoła? Dla tradycji. No, dla tradycji. To znaczy, tak jak dla tradycji 12 potraw na Wigilię, jedno nakrycie, prawda, dodatkowe dla tradycji, tylko dla tradycji. No, to już są osoby dość daleko, prawda, od kościoła, od Pana Boga, bo nie wiedzą w sumie, po co idą do tego kościoła. Jeżeli tak jest w rodzinie, to też jak te dzieci mają się, prawda, uczyć. Jest jeszcze jeden taki przypadek, jeżeli w rodzinie jedna strona jest bliżej Pana Boga, a druga strona jest dalej, to jest takie, no może trochę mocne słowo, ale ja powiem tak, niebezpieczeństwo, bo u mnie tak właśnie było, że dzieci mogą się odsunąć, no bo to jest ta łatwiejsza droga, prawda? Ja niestety miałam taką sytuację, no ja poszłam za tym moim dziadkiem, jedynym, którego znałam. On był bardzo wierzącym człowiekiem, ale moja siostra, niecałe 2 lata ode mnie starsza, niestety, ona już w dzieciństwie poszła za matką, która była komunistką, i ona mnie odciągała od kościoła wręcz. Jak dziadek zaczął nas puszczać już same, żebyśmy szły na mszę, i później chciał sprawdzić, czy byłyśmy, więc pytał nas, jaka była Ewangelia, to ona, tylko idziemy na Ewangelię, żeby dziadkowi powiedzieć, jaka była Ewangelia. No i koniec. I no, naprawdę jest takie niebezpieczeństwo. No, ja na całe szczęście dzięki dziadkowi jednak później poszłam tą drogą, tak jak dziadek wskazywał. No ale niestety moja siostra zmarła i nie wiem nawet, czy miała sakramenty, prawda, przed śmiercią, bo my nie mieszkamy razem i daleko ode mnie ona jest. Więc no to ja jestem teraz bardzo Panu Bogu wdzięczna, że byłam dalej od matki, prawda, że miałam tą sytuację taką, bo dzięki temu byłam bliżej dziadka i dzięki temu mogłam wejść na tą drogę bliżej Pana Jezusa. No, dojrzewam do tego, żeby to dostrzec właśnie teraz, po iluś tam latach, ale myślę, że będę powieczność wdzięczna Panu Jezusowi właśnie z tego powodu. No, to chciałam na tyle. Takie przykłady. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Pani Agnieszko.
Myślę, że to jest kwestia tego, żebyśmy my sobie sami też dzieciom uświadamiali, że niedziela jest takim dniem, kiedy idziemy spotkać się z Panem Jezusem, żeby podziękować Mu za łaski dobro otrzymane w tygodniu, ale też prosić o błogosławieństwo na tydzień następny, żeby też miały świadomość faktu, że to nie jest takie właśnie pójść, bo nie wiem, bo obowiązek nakazuje, tylko jakby jaki jest cel.
Tak, i wydaje się, że tych ludzi, którzy chodzą do kościoła, bo taki jest zwyczaj, no bo to słowo tradycja, ono dzisiaj różnych znaczeń nabiera, ponieważ taki jest zwyczaj, że tych ludzi jest coraz mniej i to wcale nie jest dobrze, bo to jak Pani powiedziała, uświadamiać, prawda, to jest cel. Nie tyle, prawda, żeby takich ludzi nie było, ale żeby wypełnić ten zwyczaj jakąś treścią.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Grzegorz z Badaczyna.
Szczęść
chciałbym
Boże.
Właśnie swoje, chciałbym właśnie swoje trzy grosze dorzucić do tematu.
Tak.
Eucharystia właśnie w życiu rodziny powinna być osią czasu. I mi się w ogóle wydaje, że Eucharystia nawet powinna być jak gdyby centrum każdego dnia. I bardzo właśnie mi się podoba to stwierdzenie, że my podczas Eucharystii umieramy z Chrystusem, ale myślę też, że również umieramy i zmartwychwstajemy, to znaczy umieramy właśnie dla świata, wszystko, co jest grzeszne, to jak gdyby odpada od nas, natomiast kształtujemy w sobie postawę, stan duszy tej chwalebnej, niebiańskiej. I zresztą czytając właśnie książki, to tak poznaję Pismo Święte właśnie jakoś w ten sposób, że lektury, które Radio Maryja są czytane, ja sobie też kupuję i czytam dokładnie. I z tych wszystkich książek, które przeczytałem, właśnie pojawia się taki obraz, że na przykład o Eucharystii Chrystus u Alicji w Ciocia Alicji Lęczewskiej są pouczenia i świadectwo, mówi, że życie człowieka, twoje życie, jest mszą świętą. I Chrystus mówi, ja jestem arcykapłanem i odprawiam mszę świętą twojego życia, a ty masz się stać Eucharystią, jednoczyć się ze mną w Eucharystii i właśnie wszystkim ogień miłości ma wypalać cię, masz się spalać w ogniu miłości i woń, która unosi się w górę, to jest wszystko, całe dobro, które jest w tobie, natomiast to, co jest złe, opada jako popiół na ziemię. To taki obraz i to mi się właśnie wydaje, że to jest bardzo takie właśnie poruszające. I to właśnie jak gdyby zmienia w ogóle optykę patrzenia na mszę świętą, bo wtedy to moje uczestnictwo to nie jest tylko bierne stanie, powtarzanie słów, odmawianie modlitw, tylko ja naprawdę zaczynam rozumieć, że przyjmuję Chrystusa i że jak gdyby jednoczę się z Nim i jak gdyby inaczej zupełnie patrzę, bo patrzę na mszę świętą jako na umieranie z Chrystusem i jednocześnie zmartwychwstawanie, a więc cała całe zbawienie, to całe jak gdyby zamysł Boga jest skoncentrowany właśnie we mszy świętej w Eucharystii. I jeśli chodzi o rodzinę, to czytałem właśnie książkę Konsekrację świętemu Józefowi, to też właśnie tam jest powiedziane, że centrum świętej rodziny Maryi, Józefa i Jezusa, to była właśnie modlitwa, to poznawanie Pisma Świętego. Przecież ostatnio na rekolekcjach właśnie też ksiądz zwrócił uwagę, że jak Maryja wypowiada pozdrowienie do Elżbiety, to wypowiada je słowami z Pisma Świętego i Elżbieta, która odpowiada Maryi, również mówi słowami z Pisma Świętego. Więc postacie, które w Pismie Świętym, jak gdyby
Oj, coś nam pana głos zginął. Tak, halo? Tak. Przez moment straciliśmy połączenie, ale już słychać pana, tak?
To właśnie chciałem tylko właśnie, tam mówiłem, że na ostatnich rekolekcjach, jak byliśmy, to ksiądz, który właśnie prowadził rekolekcje, bo to w domowym kościele jesteśmy, więc też jeździmy, to właśnie zwrócił uwagę, że postaci w Piśmie Świętym, rodzina święta Maryja, Elżbieta, wypowiadają słowa, które są zaczerpnięte ze Starego Testamentu. Oni koncentrują się jak gdyby na właśnie modlitwie, na poznawaniu Pisma Świętego. Nie było książek, ale oni uczyli się na pamięć słowa Pisma Świętego, więc doskonale je znali. I wręcz to Pismo Święte im towarzyszyło w życiu codziennym i do siebie komunikowali się pewnymi zwrotami zaczerpniętymi z Pisma Świętego. Więc jak gdyby ta Eucharystia, jakaś taka właśnie przejęcie się Pismem Świętym i uwielbieniem Boga w życiu świętej rodziny było bardzo obecne. I ja też właśnie też staram się, żeby w mojej rodzinie tak było. Niemniej jednak w naszym świecie jest to trudne. Szczególnie, że powiedzmy, jeśli dzieci są małe, traktują wszystko bardzo tak po prostu na słowo. Wszystko wierzą. Ale później, gdy dorastają, gdy idą do średniej szkoły, zaczynają się schody, tam spotykają się z innymi poglądami, ale już nie tylko swoich rówieśników, ale nauczycieli, którzy no niestety, ale w naszej edukacji był taki moment, że wszystkich nauczycieli przedwojennych zwolniono, szczególnie humanistów i historyków, a zatrudniono analfabetów. I to jak gdyby kolejne pokolenie jest jak gdyby przyciągnięte tym, bo oni dostali jak gdyby pracę, dostali pieniądze, dostali wykształcenie i są w taki sposób, mają jakieś takie taką po prostu skrzywienie jakieś i wdzięczność do komunistów za to, że zostali nauczycielami. Zresztą mój tato mówił, że jestem inżynierem, bo komuna mnie wykształciła. No jest to prawda, ale że tak powiem, to nie jest cała prawda, bo tak naprawdę właśnie Bóg daje człowiekowi życie każdego dnia. Człowiek się kładzie spać i wcale nie wie, że się obudzi, więc każdy dzień jest dane od Boga i to, że jest się inżynierem, nauczycielem, to też właśnie jest darem Boga i dlatego trzeba być zawsze Bogu wdzięcznym. I w mojej rodzinie też właśnie taka, pomimo tych wszystkich trudności, koncentracja na Piśmie Świętym, na Eucharystii. Halo?
Halo? Dziękujemy bardzo panu za pana świadectwo. To już jest ostatni telefon, który odebraliśmy. Bardzo państwu dziękujemy za wszystkie telefony, za wpisy na Facebooku. Mamy jeszcze niecałe 5 minut czasu. Co chcemy na koniec powiedzieć słuchaczom w związku z niedzielą, która ma być osią chrześcijańskiego czasu? Małżonkowie, Marysia i Marek.
Pan Grzegorz zahaczył tutaj temat, który jakoś tak może gdzieś tam się przewijał między wierszami, ale chyba nie wybrzmiał zbyt mocno. Wydaje mi się, że warto go jeszcze podkreślić. Temat Pisma Świętego. i tego, że właśnie tutaj czytam rekolekcjach czy gdzieś te słowa Pisma Świętego były tak mocno podkreślane. Myślę, że warto dzieci też od początku gdzieś tam z Pismem Świętym zapoznawać, nawet czasami w wersji jakiejś tam obrazkowej, takiej prostej na początku.
To zależy od wieku, prawda?
Oczywiście dostosowanie też do wieku. W pewnym momencie myślę, że to gdzieś tam jakoś pójdzie samo. Jeszcze takie jedno odniesienie do wpisu tutaj z Facebooka, gdzieś tam wcześniej cytowanego. Też mi takie słowa utkwiły o radosnym świętowaniu, że niedziela ma być radością, że to tutaj pierwszy z kolei komentarz mówił o tym, że nie wiemy, co w tą niedzielę robić i to wszystko jest takie szare i smutne. No nie, jeżeli niedziela będzie szara i smutna, no to nie będzie niedzielą, tak? No, to jest radosne dziękczynienie. Bez tej radości no, to nie będzie działać.
Po prostu. Ale dzięki Bogu jest radosnym dziękczynieniem. Dokładnie. Bez Boga, no to właśnie może być źródłem frustracji, że już znów kolejny tydzień przed nami.
Jeszcze a propos tego, co mąż mówił o odniesieniu do Pisma Świętego, to może być też czas, kiedy my możemy sami po to Pismo Święte sięgnąć, bo w tygodniu różnie z tym bywa, a to jest też wtedy okazja, żeby przeczytać, poznać Pana Boga, bardziej poznać Słowo Boże. A z drugiej strony na przykład dla nas takie świadectwo w naszym kręgu domowego kościoła jest małżeństwo, które ma taki zwyczaj, że co niedzielę każde z dzieci czyta Biblię na swoim poziomie. Ma taki czas, kiedy to jest właśnie przeznaczone na czytanie Pisma Świętego. I dzieci jakby wdrożyły się w to, są w bardzo różnym wieku. I mają też okazję jakby zapoznania się z Słowem Bożym. I te słowa też zostają w naszych sercach, w naszych głowach i w różnych sytuacjach życiowych mogą do nas wrócić i być dla nas też wskazówką.
Dokładnie, bardzo wracają. Pamiętam, jak syn kiedyś mi wypalił tekstem, a co nie wolno mi? Na co mu odpowiedziałem, no wszystko ci wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść.
Dziękuję bardzo. Jeszcze ojcu dajmy chwilę, dwie minuty.
No, mi się wydaje, że to tutaj, co powiedzieliśmy, te nasze wszystkie refleksje, one pokazują też jedną taką bardzo ważną i piękną rzecz, że niedziela po prostu jest inna od pozostałych dni i jest inna właśnie świętością Boga. I z tego względu nadaje sens wszystkim innym dniom, prawda? Jest inna, bo jest święta, bo wtedy mamy czas dla Pana Boga, bo wtedy bardziej dla Pana Boga przeżywamy ten jeden dzień i dzięki temu też wiemy, po co przeżywamy te sześć pozostałych dni, bo tutaj czerpiemy to światło, prawda? Zresztą w języku biblijnym inny znaczy święty, więc nie jest dobrze, żeby niedziela była taka sama jak wszystkie inne dni. Ona ma być inna.
Dziękuję bardzo. Niedziela osią chrześcijańskiego czasu to temat dzisiejszej audycji, 1473 audycji dla małżonków i rodziców, ale ma być właśnie zawsze osią naszego czasu chrześcijańskiego, dopóki żyjemy tu na ziemi. Potem już ona nie będzie w ten sposób celebrowana, bo będziemy przed tronem Najwyższego bezpośrednio. Natomiast teraz pomaga nam niedziela kroczyć tą drogą do nieba razem z małżonkiem, razem z dziećmi, razem z naszymi sąsiadami, przyjaciółmi, właśnie czerpiąc siły, inspirację, pomoc prosto od Boga, napełniając się Bożą miłością właśnie w niedzielę, podczas szczególnie właśnie mszy świętej, tej niedzielnej. I jesteśmy wtedy radośni i dzieci są szczęśliwe, bo rodzice są radośni i kochamy się i nawet pochmurny dzień może być radosnie przeżywany. Bardzo dziękuję Państwu za wszelkie telefony i za wpisy na Facebooku. Dziękuję naszym gościom, Marii i Markowi za refleksję Jundziło. Serdecznie Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Księdzu, ojcu, doktorowi habilitowanemu Janowi Strumiłowskiemu bardzo, bardzo dziękuję za przyjazd, za podzielenie się taką wspaniałą refleksją o tej niedzieli, osi.
Również dziękuję, Bóg zapłać.
Dziękuję panu Przemysławowi za realizację tej audycji. 23:30 już minęła. Do kolejnego wtorku żegna się z Państwem Lech Polakiewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Audycja dla małżonków i rodziców.